Dzień dobry, witam Państwa, właśnie dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na 38. przejściu karawany obładowanej plecakami ewakuacyjnymi, przejście numer 38. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam Państwu kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze to, że możecie Państwo wspierać ten kanał na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Proszę pamiętać, że bez Państwa wsparcia ten kanał nie będzie istniał. Co więcej, przypominam też o możliwości zadawania pytań na superczacie. Tutaj mi jeden z adminów, moderatorów powiedział, że rzeczywiście są jakieś takie, są te problemy z wyświetlaniem tego superczata, to znaczy ja nie wszystkie wyświetlenia widzę, nie wiem czemu, no ale tak czy inaczej, będę starał się, ponieważ mam już w trzech okienkach, w związku z tym na pewno w którymś będę widział wszystkie, także na tym superczacie możecie Państwo zadawać pytania, które mają pierwszeństwo i oczywiście pozdrawiać kogoś, czy krewnych, znajomych, czy życzyć bliźnim, generalnie wszystkiego najlepszego. To chyba najważniejsze rzeczy. Proszę Państwa, zaczynamy. Od razu powiem Państwu, że zadaliście bardzo dużo pytań, one się powtarzają, więc musimy zacząć na pewno od pierwszej sprawy, chyba najważniejszej. To jest od tego, znaczy, no, użyjmy prawidłowego słowa, tak? Ataku na Ceutę, tak? Zresztą tak już chyba w tej chwili mówi o tym też rząd hiszpański, moim zdaniem jak najbardziej słusznie. Proszę Państwa, no to jest tak, że istnieje wiele teorii, jak to wyglądało i dlaczego to się stało. Od razu Państwu powiem, że bardzo uprawnione jest porównywanie tego, zresztą bardzo wielu komentatorów to robi, i to również hiszpańskich, do ataku, do którego doszło na polską granicę, organizowanego przez Łukaszenkę. Nawet zaczęto tropić właśnie takie rzeczy, ja nawet wrzuciłem na Twitterze, że właśnie ostatnio Maroko sprzedało benzynę, 30 tysięcy ton benzyny do Rosji, kiedy właśnie, ponieważ Rosjano, wiadomo, ma problem z benzyną po tych atakach ukraińskich i tak dalej. Ale powiem Państwu, że jest to, jeżeli to jest prowokacja, prawie na pewno jest to prowokacja bardzo specyficzna. Właśnie powiem zaraz o tej specyfice. No więc tak, po pierwsze, jaka była przyczyna, oprócz tego, że no, oglądamy cały czas na Twitterze i gdzie indziej są publikowane wideo, tylko właśnie nie wiadomo, czy te wideo są z teraz, mogły być równie dobrze sprzed roku, czy sprzed na przykład 3 lat, więc trudno jest tą autentyczność sprawdzić, no ale tam wiele tych wideo pokazuje generalnie ciężarówki całe, wypełnione bardzo młodymi ludźmi, przywożone pod okiem notabene policjantów, rozładowywane właśnie niby w Ceucie, no i później pewnie pokazują im tylko dalej, gdzie iść dalej. W sumie prawdopodobnie granice przekroczyło, no to by też było wczoraj fajnie, bo wczoraj jak się zaczęły pojawiać te informacje, podawano informacje 2000, no z 2000 zrobiło nam się 69 tysięcy i to jest prawdopodobnie prawdziwa liczba. Teraz tak, co generalnie oprócz tych wszystkich, tego, że to mogło być zorganizowane i coraz więcej wskazuje, że mogło być rzeczywiście zorganizowane, zaraz sobie powiemy przez kogo, bo ten organizator nie musiał być inspiratorem, ale na pewno tutaj no, nie poprawił sytuacji hiszpański Sąd Najwyższy. Hiszpański Sąd Najwyższy 8 lipca orzekł, że wobec osób przechwyconych na morzu albo też docierających w pław nie można automatycznie stosować natychmiastowego zawracania lub też natychmiastowego wydalenia i trzeba przeprowadzić procedurę indywidualną. Czyli jak łapiemy 100 osób, to dla każdej z nich trzeba przeprowadzić indywidualną procedurę wydalenia, a nie wydalić po prostu wszystkich od razu. Tak jak to Hiszpania robiła. Więc w północnym Maroku rzekomo zostało to sprowadzone do następującego przekazu, który chodził w mediach społecznościowych. Możecie Państwo zajrzeć do takiego portalu marokańskiego medialnego Le Desk. Następujący komunikat, że wystarczy wejść na plażę w Ceucie, w Hiszpanii, czyli no tam dlatego oni właśnie tak przechodzili przez ten falochron między innymi, a Hiszpania nie będzie mogła takiego migranta odesłać. No więc to się rozeszło przez sieci społecznościowe i uwaga, pojawiły nam się również anonimowe oczywiście wezwania, które wskazywały miejsce i czas zbiórki. W związku z tym ci ludzie się znaleźli jednocześnie w tym samym miejscu. I oficjalnie na razie hiszpański rząd obarcza organizatorów właśnie tego procederu plus być może sieci przemytnicze za wykorzystanie tego wyroku do przerzucenia takiej liczby osób. Natomiast no tutaj większość ludzi nie potrzebowała ani przemytników, ani żadnych łodzi, po prostu szli plażą, potem obchodzili falochron, płynęli kawałeczek dosłownie Więc tutaj ten mechanizm wirusowej mobilizacji jest udokumentowany bardzo dobrze. Co więcej, pierwsze grupy, kiedy przeszły, od razu zostały sfilmowane, to zostało wrzucone do sieci, więc następni uznali, że granica faktycznie została otwarta, no i poszli na tą granicę. Więc tak, w prasie hiszpańskiej najbardziej silną tezą, która się pojawia, włącznie z El País, twierdzą, że no, na początku stwierdzono, że być może było to rozluźnienie kontroli związane ze świętem tronu, które było wczoraj, ale jednak ta żandarmeria marokańska miała kilka godzin, żeby się tam pojawić, a ona wręcz przeciwnie, po prostu zniknęła całkowicie, podobno. Więc trudno jest to uznać za zwykły błąd organizacyjny. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o to, więc to, że Maroko to zrobiło, jest w tej chwili prawie pewne. Natomiast dziwi w tej chwili również reakcja Maroka dalsza. Bo no, być może po prostu Maroko zorientowało się, że w tym momencie przegięło i że to, że Hiszpanie wysłali wojsko, to jest też preludium do tego, że jeżeli ta rola Maroka zostanie potwierdzona, był sposób na potwierdzenie, to może się zakończyć zerwaniem stosunków dyplomatycznych, blokadą czy jakimiś innymi sankcjami, na które wbrew pozorom Hiszpania, jak i Unia Europejska, znaczy powiedzmy sobie szczerze, Hiszpania i Unia Europejska mogą więcej zrobić Maroko niż Maroko w drugą stronę i Maroko może bardzo boleśnie odczuć tego typu sankcje i to w ciągu dosłownie sekundy. To znaczy gaz nawet, który gdzieś tam, no oczywiście może próbować jeszcze zablokować gaz, który jest przesyłany przez Algierię, z Algierii przez terytorium Maroka do Hiszpanii, no ale to też ryzykują konflikt z Algierią, więc krótko mówiąc jest to ryzykowna gra, o tak bym powiedział. Ale oni tę grę nieraz podejmowali, więc najbardziej prawdopodobną motywacją, taką oficjalną, bo jest również nieoficjalna, była wizyta Pedra Sancheza w Algierze oraz zapowiedź odbudowania strategicznych relacji hiszpańsko-algierskich. Jak pamiętamy, Algieria i Maroko znajdują się permanentnie praktycznie na skraju wojny, chociaż tej wojny nie przekraczają, tego skraju nie przekraczają. I historia relacji marokańsko-algierskich to jest historia takiego od odprężenia do progu wojny praktycznie to non-stop, taka sinusoida. Co więcej, jest druga kwestia, która podobno wściekła niezwykle tron marokański, a mianowicie plan przyznania obywatelstwa hiszpańskiego osobom urodzonym w dawnej Saharze Hiszpańskiej i ich potomkom, czyli sprawa Sahary Zachodniej. Sprawa Sahary Zachodniej mniej więcej dla Maroka jest równie drażliwa jak sprawa Tajwanu dla Chin. Co więcej, jest jeszcze kolejna kwestia, to znaczy są rozmowy w tej chwili o Gibraltarze hiszpańsko-brytyjskie i Maroko, oczywiście, które domaga się od zawsze zwrotu Ceuty i Melili, czyli tych dwóch enklaw, które są w hiszpańskich jeszcze powstających w Maroku, czyli enklaw kolonialnych, że Maroko tradycyjnie próbuje właśnie to przypomnieć o tym, że jest kwestia właśnie, no witamy w patron kanału, witamy. Więc próbuję połączyć te dwie kwestie, tak, żeby zawsze, jeżeli takie dyskusje są, to od razu pojawiały się i Ceuta, i Melilla. Natomiast no, jest też tak, że no, krótko mówiąc, jeden z hiszpańskich deputowanych, Ibáñez, który jest opozycji, powiedział wprost, że jest to marokański szantaż będący właśnie reakcją na poprawę stosunku Madrytu z Algierem i tak to jest postrzegane w polityce. Natomiast marokański Le Desk przedstawia ten obraz dużo bardziej złożony, więc najważniejsze jest to, i to jest właśnie to coś, co nie pasuje do tego obrazka, bo wszystko inne pasuje, włącznie ze scenariuszem właśnie tym polskim, jak gdyby właśnie tego, że masowe uderzenie na granice, służby, które nie są zdolne zatrzymać, druga strona, która pomaga lub nie przeszkadza i tak dalej, plus do tego jakaś tam narracja budowana. Ale Maroko w tej chwili, być może właśnie przestraszone tym, że tutaj konsekwencjami, że te konsekwencje mogą być niezwykle poważne, właśnie chociażby ze względu na to, że to tak zostało odebrane. Znaczy w Unii Europejskiej w ogóle, to też jest, to no, zaraz sobie o tym opowiemy, ta sprawa jest traktowana z najwyższą powagą, zresztą włącznie nawet się premier Tusk, który pochwalił się działaniami. Co prawda, jeżeli dobrze pamiętam, to akurat jego posłowie raczej starali się, biegając rączo jak gazele, wymykać się policjantom i raczej przeszkadzać wtedy im w pełnieniu obowiązków ochrony granicy, ale któż by takie drobiazgi pamiętał, prawda? To dżentelmeni o takich rzeczach nie rozmawiają, no ale w końcu, krótko mówiąc, pamiętamy nasze właśnie to, co my żeśmy robili i to jest mniej więcej do tego porównywane. W związku z tym, co Maroko robi? Maroko w tej chwili, bo można było przypuszczać, że po prostu zamknie granicę i powie, ci ludzie się znaleźli tam jak całkowicie, sami żeście ich zaprosili, proszę bardzo, ale Maroko zgadza się na pushback, to znaczy, nikt nikogo nie popycha, po prostu w tej chwili, do tej pory to, kogo wyłapali ci policjanci i żołnierze, są zawracani do Maroka i Maroko ich z powrotem wpuszcza. Są wideo pokazujące, dokumentujące to. W sumie, proszę Państwa, jeżeli to jest... Tam zdaje się w samej Ceucie, w miasteczku, tam jest chyba 80 tysięcy mieszkańców, formalnie przynajmniej, więc jeżeli tam się pojawiło 70 tysięcy migrantów, no to jest imponująca liczba, to drugie tyle. Więc 40 tysięcy do tej pory, czyli do godziny 18, to były ostatnie informacje, zostało, że tak powiem, odesłanych z powrotem. Prawdopodobnie wszyscy, których wyłapią, a wyłapią pewnie wszystkich, zostaną odesłani do Maroka. Natomiast problem jest tutaj jeszcze dodatkowy, dużo poważniejszy, dlatego bo ten atak został wykorzystany przede wszystkim przez rządy mocno prawicowe oraz opozycję mocno prawicową, protrumpistowską głównie, do ataku oczywiście na Sancheza i na jego politykę migracyjną, czyli próbuje się łączyć ten atak na Ceutę z legalizacją pobytu nielegalnych migrantów, czy też migrantów, którzy tam przekroczyli terminy tam wiz turystycznych w samej Hiszpanii. Więc jest to niewątpliwie, i ja tutaj co do tego jestem w 100% przekonany, że jeżeli wyjdziemy poza tą hipotezę, że to tylko Maroko sobie zrobiło, przypomnijmy, to nie jest pierwszy raz, tak? I oni już raz coś takiego zrobili. To było w 2021 roku. Sanchez właśnie wtedy było też, że był właśnie w Algierii, jeżeli dobrze pamiętam. I został właśnie, wtedy zostało to oficjalnie prawie, że zorganizowany właśnie taki atak przez rząd marokański. Więc to byłby po raz kolejny, więc nie po raz pierwszy. Natomiast Marokańczycy przyjmują. Jeżeli natomiast przyjmiemy tezę, że tutaj wymiar tego był nieco ponad, powiedzmy, marokański, no bo ktoś to Maroko skłonił. No, Maroko oczywiście mogło mieć samodzielny motyw, ale też mogło mieć motywację inną. No to tak, no po pierwsze najbardziej entuzjastyczne głosy poparcia pochodzą oczywiście z państwa położonego tam, gdzie chce, żebyście państwo nie mieli wątpliwości. Przecież Hiszpania jest głównym przeciwnikiem tego państwa i jego polityki bliskowschodniej, ale również właśnie ze strony tejże skrajnej czy protrumpistowskiej prawicy, no bo teraz odbywają się wybory i moim zdaniem właśnie ta ingerencja w proces wyborczy, jeżeli byśmy sobie patrzyli na to, kto mógł jeszcze, jest jedną z podstawowych motywacji. Bo rzeczywiście będzie to na pewno wykorzystywane i przez opozycję hiszpańską i oczywiście przez całą tą właśnie gromadę tam Meloni najgłośniej notabene. Jakby Meloni nie miała własnej Lampeduzy, żeby daleko nie szukać, gdzie tam migrant na migrancie i migrantem pogania, to nagle stwierdziła, że ten atak na Ceutę i Melilę został, no już to jest prawie, że jest podstawą do zawieszenia układu Schengen. No więc to samo zresztą w tym samym czasie powiedział niejaki Bardella, prawda, czyli o mało co kandydat na o mało co prezydenta Francji. Nie wiadomo, czy on, czy Le Pen, więc ja rozumiem, że chyba Le Pen raczej będzie startowała, no ale dobra. Bardella się wypowiedział, więc nawet odpowiedział mu to Macron, że no, trzeba sobie wziąć generalnie mapę kupić, bo nie ma strefy Schengen pomiędzy enklawami w Afryce Północnej i w Hiszpanią. I ci, którzy tam nawet się wdarli, nie mają żadnej możliwości, poza oczywiście zaprezentowaniem swoich umiejętności pływackich, przepłynięcia przez Morze Śródziemne, bo dalej trzeba przez nie przepłynąć i dopłynięcia do Hiszpanii, a nikt ich nie będzie z Hiszpanii na pewno transportował. Więc, a po tym właśnie przypomniał też Macron Bardei, że właśnie 40 tysięcy już zostało zawróconych i oni prawdopodobnie za chwileczkę wszyscy znikną. Także jest to po prostu rodzaj histerii wywołany. No ale moim zdaniem to jest właśnie klasyczny wpływ na wybory w Polsce. Znaczy, tak jak kiedyś próbowano zresztą dokładnie to samo zrobić w Polsce. Natomiast to, o co mają pretensje hiszpańscy, również hiszpańscy komentatorzy, to o to, że o ile Polskę poparli wtedy wszyscy, bez względu na to, jaki, prawda, był rząd, a rząd, przypomnijmy, Polski był wtedy nielubiany przez większość Unii Europejskiej, ale pomimo tego wszyscy stanęli murem za Polską. Kiedy Polska się obroniła, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Natomiast w tym przypadku wszyscy stanęli murem przeciwko Hiszpanii. A w każdym razie wielu polityków, powiedzmy europejskich, w tym nawet Donald Tusk, który opowiadał właśnie o tym, żeśmy zbudowaliśmy za miliardy te, no myśmy, te poprzednie rządy rzeczywiście zbudowały te mury, przecież mur jakby nie było nazywany murem Adriana albo wałami Błaszczaka, prawda, czy jakimś innym szańcem, więc krótko mówiąc, no został zbudowany, tak, to co tego nie ma wątpliwości. Więc to jest taka różnica. Natomiast i teraz ostatnie pytanie, jeżeli bawimy się w teorie spiskowe, kto mógłby być zainteresowany i kto dysponuje takimi możliwościami? No to możliwościami oczywiście w Maroku, Maroko ma dwóch podstawowych sojuszników, to są Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce. Są to sojusznicy na pewno bliscy niż wszyscy inni możliwi, których byśmy znaleźli na mapie. Maroko ma adwersarzy, adwersarzem jest na przykład Algieria, było również zarówno Francja, jak i Hiszpania, głównie ze względu na to, co Maroko wyprawia i wyprawiało na Saharze Zachodniej. Więc krótko mówiąc, jakbym się zastanawiał nad tym, to powiedziałbym, że jest to właśnie próba rozstrzygnięcia wyborów w Hiszpanii przy pomocy znanego, starego podręcznika siewców pokoju. Także no, lato w Virginii piękne tego roku, prawda? Bluszcz obrasta budynki Langley, prawda? Ludzie się nudzą, tam z Iranem nie do końca wyszło, może wyjdzie z Hiszpanią. Moim zdaniem to wyjdzie z Hiszpanią. A przechodząc od tego, że rząd hiszpański sobie sam parę rzeczy na własne życzenie zrobił, co tego nie ma wątpliwości. Natomiast ja jeszcze tylko przypomnę już, żeby zamknąć też ten temat, przynajmniej merytorycznie, jeżeli Państwo pamiętacie, ja opowiadałem już o tej migracji hiszpańskiej tutaj przy okazji któregoś z live'ów, nie pamiętam niestety którego, i przywoływałem Państwu konkretne dane. Jeżeli chodzi o tą migrację i tą legalizację pobytu, to wbrew pozorom to nie dotyczy Marokańczyków, to jest jakaś tam mniejszość. To dotyczyło, ta legalizacja, przede wszystkim migrantów z Ameryki Środkowej i Południowej. I motywacja była, zresztą nie było to kontestowane również mocno przez opozycję z jednej prostej przyczyny, bo tak, po pierwsze, to były osoby głównie, które przedłużyły pobyt, przyjechały do rodziny, zostały i tak dalej. Natomiast tak, wszyscy hiszpańskojęzyczni, wychowani w tej samej kulturze, co więcej, prawie wszyscy katolicy, chyba w 90 iluś tam procentach, tych, których przyjęto. I to jest właśnie, no i oczywiście Hiszpania, której brakuje zdecydowanie rąk do pracy, i to bardzo poważnie. I między innymi to była właśnie ta motywacja, żeby tych ludzi, żeby oni mogli pracować legalnie, płacili podatki i tak dalej. A z drugiej strony, no, ich asymilacja jest bardzo prosta. Tak? Oni są bardziej hiszpańscy od Hiszpanów. Oczywiście złośliwi w tym ja sugerują również, że na przykład duża migracja z Kolumbii może niezwykle wzbogacić ofertę rolnictwa hiszpańskiego o nowe produkty ekologiczne, tworząc konkurencję dla nowego kontynentu, prawda, na starym kontynencie. No ale to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Także te uprawy ekologiczne kolumbijskich firm mogą na pewno, tak jak powiedziałem, wzbogacić krajobraz Hiszpanii. To już oczywiście żartując. I tak to mniej więcej wygląda. Także tak, w tej chwili wygląda to w ten sposób, że tych ludzi tam się wywozi. Coraz więcej dowodów pokazuje, że władze Maroka co najmniej wiedziały, a prawdopodobnie robiły. Wypowiedzi polityków państwa położonego tam, gdzie chce, sugerują, że są niezwykle dumni z tego, co się wydarzyło. Nie widziałem na razie jeszcze Amerykanów, żeby cokolwiek skomentowali. Trumpa też nie, ale pewnie zaraz coś powie, tak? Bo to jest właśnie ten czas, kiedy on tam na pewno coś powie albo napisze. Więc i prawdopodobnie właśnie powie, że ten właśnie okropny, straszny, paskudny rząd Hiszpanii właśnie sam się teraz przekonał, że polityka właśnie taka jak Trumpa z migrantami jest dużo lepsza niż polityka taka jak Sancheza z migrantami. I tyle. Natomiast na pewno zostało to wykorzystane przez Włochy do zawieszenia ruchu Schengen z Włochami. No dobrze, to tak, Czesław, mniej więcej to wygląda, więc macie Państwo, możecie Państwo zresztą sobie znaleźć, jest Algieria, właśnie z Algierii jeszcze, proszę Państwa, ponieważ przeszukałem prasę algierską. I co jeszcze Algieria? Więc Algieria pisze, TSA Algerii pisze, że większość obserwatorów dostrzega udział marokańskich służb, przypomina właśnie wcześniejsze wykorzystywanie presji migracyjnej przez Rabat i właśnie wskazuje, że kontekst bezpośrednio to jest wizyta Sancheza w Algierze. Jest taki Echo Rook, który który właśnie nagłaśnia oskarżenia właśnie Alberto Imbanieza o próbę storpedowania zbliżenia hiszpańsko-algierskiego. Państwowa agencja APS przedstawia wydarzenia właśnie, również wskazuje na katastrofalną sytuację w samym Maroku. Algérie Patriotique praktycznie podaje właśnie to wszystko, że jest to polityczna operacja rabatu. Tak, także media algierskie nie mają najmniejszych wątpliwości, że jest to po prostu prowokacja marokańska. Także to tylko jest kwestia tego, czy jest to tylko sama marokańska, czy to jest kwestia jeszcze udziału, że tak powiem, stron trzecich, bo to, że się strona trzecia cieszy, nie znaczy, że akurat maczała w tym swoje długie palce. No dobrze, więc to jest, Państwa, jak gdyby jeden kawałek. Drugi, teraz zostałem zapytany też, za chwileczkę będę już z Państwem dyskutował przy okazji tego naszego czatu. Zaraz zobaczmy, ile nas jest. 2595 osób. Pewnie dojdzie dzisiaj jakoś do 3000, chociaż wszyscy, którzy tylko mogli wyjechać nad jakąkolwiek wodę, wejść do tej wody po uszy, prawda, i siedzieć, bez nadziei notabene na wyłowienie przez hiszpańską marynarkę wojenną, to po prostu siedzą w tej wodzie. Natomiast tak, było pytanie ciekawe dotyczące tego, jak rosyjskie media, jakie jest stanowisko Kremla na temat słynnej rakiety, która wleciała i wybuchła. No bo druga rakieta wleciała, rozejrzała się. Znaczy, są takie tezy, że dwie rakiety wleciały, jedna zobaczyła i uciekła, a druga pękła ze śmiechu. No ale w każdym razie, co piszą media rosyjskie? No więc tak, no oczywiście jest tam ambasador Rosji, prawda, Georgij Michna, wezwany do polskiego MSZ-u, więc o tym piszą media rosyjskie, no ale to nas nie interesuje. Druga rzecz, Interfax bardzo neutralnie cytuje głównie Tomczyka, który potwierdził identyfikację pocisku jako CH-101 oraz Tuska, który powiedział, że nie ma podstaw do uznania, że Polska była zamierzonym celem. Tak? Natomiast stanowiska rosyjskiego MON-u w Interfaxie przynajmniej o godzinie 18.20, bo tutaj to wtedy robiłem to sprawdzenie, nie było. Więc RIA Nowosti używa już bardziej propagandowej konstrukcji, to znaczy Tomczyk twierdzi, że była to rosyjska CH-101, Tusk oskarża Rosję, nie czekając na wynik ekspertyz, pocisk określany jest jako jakoby rosyjski w tekście, no i oczywiście wszędzie przywoływany jest przewodów 2022, gdzie w sumie po tych, no i przypomnijmy, po tych jednak oskarżeniach i hipotezach wygłoszanych a priori, potem się okazało bardzo po cichutku, że jednak to była ukraińska rakieta S-300, więc to jest przywoływane, tak? Co więcej, tutaj jeszcze, jeśli chodzi o też portale, na przykład Rosyjskie Włodnia, to jest tak, że rakieta przyleciała do Polski z Ukrainy, a właśnie, już jest inna jeszcze konstrukcja, że do Polski ona z Ukrainy przyleciała i Warszawa oskarżyła Rosję. Natomiast Wojenna Chronika, to jest taka, jeden z tych militarnych blogerów, który tam pisze, więc oni piszą właśnie o CH-101, piszą, że leciały przez obwód winnicki, natomiast, że właśnie stamtąd skierowały się dalej na zachód i wtargnęły do Polski. Natomiast to jest tak, że twierdzą przynajmniej, albo sugerują, że te rakiety musiały się znaleźć pod oddziaływaniem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Znaczy, sugerują, że jakby chcieli trafić, to by trafili, krótko mówiąc, a jeżeli tak się stało, to albo została uszkodzona, albo zakłócona i dlatego właśnie sobie gdzieś tam spadła randomowo w miejscu takim, a nie innym, tak? No, no to jest oczywiście, to już są gdybania, tak? Więc krótko mówiąc, nie widziałem jeszcze do tej pory przynajmniej oficjalnego stanowiska Kremla, MON-u, Pieskowa, czy kogoś takiego, kto, o kim można powiedzieć, dobra, że jest to ciało oficjalne. Może jakiś komentator się jeszcze pojawił, ale na razie, tak jak mówię, to w głównych mediach i u tych mil blogerów, oczywiście oprócz powtarzania agencyjnych informacji, ale to nas nie interesuje. Tak, więc tak to mniej więcej wygląda. No jeśli chodzi, proszę Państwa, w ogóle o całą tą sytuację, niektórzy z Państwa, ja widziałem tam, ktoś nawet napisał mi, że powinienem mniej kpić, prawda, że powinienem mówić dużo bardziej poważnie, więcej analityki, mniej kpienia. Proszę Państwa, dlatego ja właśnie nie zajmuję się bulando, albo staram się nie zajmować, bo jeszcze gdybym, nie daj Boże, zaczął się na poważnie zajmować, no to trzeba byłoby na poważnie zadać bardzo dużo, bardzo poważnych pytań. A jeszcze ktoś potem powie, że podżegam ludzi do wyjścia na ulicę albo coś takiego, więc lepiej, żebym się zajmował tym w kontekście ironicznym. Na przykład mogę zaproponować właśnie, no ponieważ ja już od dawna twierdziłem, że przestrzeń powietrzna Polski jest przestrzenią przyjazną dla dronów i dla innych obiektów latających. Taki, wiecie państwo, taki habitat, prawda, natury, więc drony, jak się czują zagrożone, albo rakiety mogą tutaj przylatywać, prawda, my im nie będziemy przeszkadzać. Tak na marginesie powiem państwu, że czytałem naprawdę, dzisiaj zresztą państwu przytaczałem dzisiaj rano informacje natowskie, potem przejrzałem sobie naszą prasę. Od razu mówię, że ja nie byłem w stanie zweryfikować, prawda, tego, co nasza prasa pisała, natomiast dostrzegłem tak wiele niespójności, doszedłem do wniosku, że ja poczytam sobie o tym, co się wydarzyło za jakieś 5 dni, jak już wreszcie ustalą jedną wersję. Czy poderwali myśliwce, czy nie poderwali myśliwców, czy chcieli zestrzelić, czy nie chcieli zestrzelić. Tak na marginesie największym dowcipem oczywiście było wysłanie wszystkim podręcznika przez RCB. Tak na marginesie jestem ciekaw, proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa tam w okolicach właśnie mieszka, to czy państwo dostaliście jakieś ostrzeżenie o tym, że leci rakieta? Albo na przykład zadajmy drugie poważne pytanie, czy tam włączono, tam gdzie ona spadła, bądź w okolicach, czy włączono w ogóle alarmy przeciwlotnicze? No bo podręcznik RCB mówi o reagowaniu na alarmy. Były jakieś alarmy? Wiecie państwo, tak, żeby przywołać państwo, oczywiście zaraz ktoś powie, że ja się tutaj nie znam, bo to fachowo się nie robi tego. Z dury, a przepraszam. W państwie położonym tam, gdzie chce, jak tylko wylatuje jakaś rakieta z Iranu, i jest mniej więcej wiadomo, że jest to rakieta balistyczna, to w tym momencie w 70, 100 nawet czasami gminach w państwie położonym tam, gdzie chce, odzywają się alarmy przeciwlotnicze. Na specjalnych aplikacjach, które są, pojawiają się ostrzeżenia, zresztą te ostrzeżenia są zresztą wysyłane nie SMS-ami, tylko przez BTS-y bezpośrednio, jako taki message, prawda, który się pojawia niezależnie od usług telekomunikacyjnych, które ktoś tam ma wykupione w taki czy inny sposób, że po prostu należy się udać do schronu. Już nie mówiąc o włączaniu tego. I tak samo jest, jeżeli wystrzeliwuje rakiety na przykład Jabollah, to tak samo od razu te systemy ostrzegania są spięte z systemami obrony cywilnej i włączają syreny, żeby ludzie mieli jakąkolwiek szansę nawet wejść pod łóżko, już nie mówiąc do piwnicy, prawda, czy nie wiem, sobie garnek na głowę założyć, bo wiadomo, że w Polsce schronów nie ma. Tego to było? Nie wiem. Znaczy, jakby co, to proszę mnie poprawić, bo nie wiem, czy to tak było. Na pewno tak było, bo przecież mamy za kilkaset miliardów złotych już wydaliśmy na naszą obronność, więc na pewno mamy system właśnie, który ostrzega przed burzami, żeby parasolkę wziąć, albo właśnie wysyła podręczniki, więc pewnie to jest, tylko ja po prostu tego nie widzę. Alarm był w mieście, ale w okolicy nie było alarmu, tak twierdzili mieszkańcy w reportażu na Kanale Zero. No, proszę bardzo, więc a dlaczego? Bo co, bo nie ma syreny, czy nie chciano włączyć, czy nie był alarm, ale jak się włączyło radio, to leciała piosenka Ricky Martin. O, widzicie państwo, więc państwo pamiętajcie, to jest też bardzo dobry pomysł. Ja w ogóle uważam, że wiecie państwo, to jest tak, że kiedyś w Związku Radzieckim, państwo tego nie pamiętacie, ja to znam tylko z opowiadań, jak dochodziło do różnego rodzaju prób zmiany władzy, które tam, jak wiadomo, dochodziło do nich bardzo po cichu i właśnie albo jak któryś z sekretarzy generalnych, że tak powiem, umierał, to wtedy nagle w radio zamiast normalnego programu leciała muzyka poważna. No i tamańska dywizja wychodziła z koszar i jechała w kierunku Moskwy. Standardowo. Więc jak tylko muzyka poważna, znaczy się trzeba kupować tam chleb, cukier, prawda, na zapas, mąkę, bo się coś będzie działo w Moskwie. Tak kiedyś było w Rosji, więc może tutaj tak samo. Tak, z RCB to jest tak, burza leje jak z cebra. Jak dostaje komunikat, uwaga, susza, zagrożenie pożarowe w lasach. Bo można stosować jedynie w rozmowie z inteligentnymi, zrozumiałymi. No niestety, no ja zakładam, że państwo jesteście wyedukowaną widownię, jesteście inteligentni i rozumiecie sarkazm, a jak właśnie kpić, ironizować, poproszę, toż to uczta intelektualna jest. Jakbym tego nie mógł robić, to bym w ogóle nie robił tego kanału. Więc tak, system przeciwlotniczy Ceptera już był w latach 90. wdrażany, rozumiem. Także tak to, proszę państwa, mniej więcej wygląda. Ja oczywiście mam bardzo wiele pomysłów racjonalizatorskich. Uważam, że ponieważ no, jeżeli już przechodzimy do różnych zaleceń naszego rządu, no to tak, ja bym zaproponował po pierwsze, żebyście taki konkurs, możecie państwo propozycje, może nawet zrobię ankietę, tylko że ta ankieta niestety jest o tyle skomplikowana, że trzeba byłoby dużo krajów, żeście państwo może na razie dali taką propozycję do ankiety, które kraje ucieczkowe dla rządu państwo typujecie jako top 10. No bo to, że będzie to wyglądało jak w 39, znaczy w 39 było prosto. Przyczółek rumuński, prawda, i później już dalej. No tutaj mamy dużo więcej możliwych, ale jakie będą takie destynacje, tak, podstawowe, czyli nie wiem, gdzie minister obrony, gdzie minister skarbu, gdzie, no, gdzie marszałek Sejmu, to na pewno ten będzie w okopach na tym, na granicach Warszawy walczył swoją laską marszałkowską. Natomiast no, gdzie właśnie ci główni właśnie politycy, sztab generalny, prawda, w którym kierunku będą się wycofywać na z góry opatrzone pozycje i w którym kraju będą tworzyć rząd na uchodźstwie. To jest takie jak gdyby pierwsze ćwiczenie. No trzeba byłoby najpierw sobie wziąć właśnie, jakieś będą przeważały jakieś propozycje z państwa strony. Mogą być również destynacje takie, w których jeszcze nie ma ekstradycji, prawda, bo to się może pokrywać. Karaiby są piękne o tej porze roku i tak dalej. Więc to jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga, no tak jak Państwu powiedziałem, jest tak, że oczywiście karawana musimy wymyślić w ogóle. Wiecie Państwo, też zastanawiam się nad tym, czy jako gadżet nie powinien się w sklepie pojawić jakiś taki właśnie plecak ewakuacyjny, jednocześnie takie olstra dla wielbłądów, jakby ktoś przypadkiem chciał uciekać do... O właśnie, proszę Państwa, do Ceuty i Melili. Notabene, proszę Państwa, bardzo dobry tekst przeczytałem. Państwo macie rewelacyjne pomysły. San Escobar też może być. No tak na marginesie, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Departament Stanu amerykański ostatnio chodziło o zasięg bodajże kampanii związanej z AIDS czy coś takiego. Opublikował mapę Afryki i tam kraje, w których coś tam zrobiono. Otóż chyba 10 krajów zostało zaznaczone, żaden się nie zgadzał, czyli żadna po prostu destynacja. Gdzieś Nigerię wcisnęli do połowy Mali w ogóle. Żaden kraj się nie zgadzał na tej mapie. To oficjalnej mapie Departamentu Stanu są zdjęcia na Twitterze. Możecie Państwo poszukać. Więc to jest tak, teraz dalej, no właśnie, druga sprawa, kolejna sprawa to jest jeszcze jedna, ja sobie sprawdziłem, bo Państwo tam komentowaliście akurat nie, ten klucz imbusowy, którym ja tutaj się posługuję, po prostu mam na takim ramieniu monitor i on się nie do końca jest posłuszny, więc co jakiś czas, teraz znaczy nie na wizji, muszę go przykręcać, żeby mi nagle nie poleciał gdzieś do góry, bo teraz go mam już na całkiem niezłym poziomie takim, że mogę, prawda, Państwo... Patrzę się na bok, ale tutaj widzę od Państwa, widzę ten cały czat. Tutaj też widzę czat na wszelki wypadek, prawda, bo stwierdziłem, że może jak czegoś nie zauważę tutaj, to zauważę tu. No dobra, ale krótko mówiąc, wracając na drem, więc Państwo mieliście bardzo dobry pomysł, skąd się właśnie ten najazd na Ceutę i Melilę, właśnie na Ceutę znalazł. Po prostu lekarze, bo inżynierowie nie, ale tym razem to był zalew lekarzy, bo dowiedzieli się, ile w szpitalu południowym się zarabia. I doszli do wniosku, że przez Ceutę dostaną się w ten sposób do Polski, bo jak wiadomo, nasi dzielni policjanci nie dopuszczą nikogo przez Puszczę Białowieską. Notabene, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że naprawdę, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale jeżeli nie, to proponuję, jeżeli YouTube tego nie zdjął, to jeszcze gdzieś chyba są, a jak nie, to na pewno na Twitterze, są jeszcze wideo z tamtego czasu i dla mnie największymi bohaterami wtedy dnia byli ci operatorzy polewaczki policyjnej, ci sami, których Ławrow chciał dawać przed Radę Bezpieczeństwa ONZ za użycie broni chemicznej. No ja wiem, że dla niektórych woda z mydłem może wyglądać jak broń chemiczna. To jest na pewno coś egzotycznego. Natomiast właśnie tych, kiedy tam biegnie taka gromada z takim hulajgrodem, jakąś takim taranem w kierunku tej naszej granicy, a tamci walą w tą wodą tak, że to im wszystkim na głowę spada. Także generalnie, jeżeli oglądają mnie może oni, mam nadzieję, nie wiem, cóż, bo jak na policjanci szybko idą na emeryturę, więc może jako emeryci, to serdeczne pozdrowienia, szczególne właśnie dla tych operatorów dzielnych polewaczki. To w zasadzie pan Wołodyjowski i oni to są pan Wołodyjowski broniący Kamieńca, no niestety bez sukcesu i oni właśnie to bohaterowie, nasi bohaterowie narodowi. Notabene właśnie dzięki temu nie mieliśmy dokładnie tego problemu, co mają w tej chwili Hiszpanie w Ceucie. Może chłopaki by pojechali tam z tą polewaczką na jakieś pokazy, że to da się zatrzymać i to jak skutecznie. No dobrze, a poza tym jeszcze, proszę Państwa, są również teorie, bo pojawiły się liczne teorie spiskowe, że ten lej, teraz są wszyscy specjalistami od lejów, nie od lania, tylko od lejów, które zostawiają różnego rodzaju bomby i niebomby. Znaczy ja się nie twierdzę, że się bardzo znam, ale trochę jednak widziałem na żywo i, że tak powiem, już po zamachach, przynajmniej po zamachach i jedną rzecz pamiętam z podręcznika, z którego się kiedyś uczyłem. Notabene to Amerykanie zrobili. To Amerykanie z jednego z tych dużych centrów artyleryjskich. Oni zrobili taki, nie wiem, to chyba nawet do gdzieś w internecie można znaleźć taki materiał, który porównuje różne rodzaje materiały wybuchowe, leje, ten szrapnel, jak się układa, czy on jest, z czego on jest zrobiony, jakie ślady tam, jak można po prostu, jaki szybki przewodnik, jak szybko można zidentyfikować tak naprawdę, jaki materiał wybuchowy był użyty. Niektóre są charakterystyczne dla danych typów rakiet albo bomb, niektóre są produkowane właśnie, niektóre przez wojsko tylko i wyłącznie, bo są za drogie i tak dalej. Ja, jeżeli dobrze pamiętam, to lej taki okrągły jest jak najbardziej możliwy przy rakiecie. To jest tylko kwestia tego, po pierwsze, że ona jakby taki podłużny by się zrobił w momencie, kiedy ona by się z pełną prędkością i to jeszcze pod kątem bodajże, jeżeli dobrze pamiętam oczywiście, to mniej więcej 20 stopni, czyli tak bardzo stromo, to wtedy rzeczywiście byłaby bruzda i byłby ten wybuch. Natomiast jeżeli ona sobie po prostu spadła dość swobodnie, to poza tym nie musiała głowica wybuchnąć od razu, tak? Mogła sobie chwilę poleżeć, dopiero wybuchnąć i wtedy przy tej ilości materiału wybuchowego rzeczywiście może powstać taki okrągły lej. Oczywiście są też takie teorie, które, ale moim zdaniem, no dobra, syreny zawyją i co dalej? Jakiś schron, czy co, winąć się białym prześcieradłem, kierować się, nie, to nie kierować się w stronę cmentarza, człowiek nie da rady, trzeba się nogami w kierunku cmentarza. To było kiedyś na przysposobieniu obronnym w dawnych czasach. Natomiast tak naprawdę, teraz sobie o tym opowiemy, ale to ja nie chcę tutaj robić za specjalistę obrony cywilnej, ja się znam bardziej na zamachiwaniu się niż na bronieniu się. Natomiast to jest tak, że jeżeli dobrze pamiętam, to również nawet na Ukrainie był taki materiał, gdzie zalecano zrobienie właśnie tych pokoi bezpiecznych, że w normalnym pokoju jak gdyby robiono jeszcze drugi pokój, czyli krótko mówiąc coś wzmocnionego, czy jakąś stalą, czy betonem. W każdym razie coś takiego jak gdyby, że mamy normalnie to, co mamy, czyli mamy sufit i ściany, a w środku mamy pomieszczenie, jeszcze drugie pomieszczenie i to powinno wystarczyć przynajmniej do zatrzymania, no głównie szrapnela, który może sobie przez nasze te ściany, które już nie są robione niestety z czterech warstw cegieł, dosyć swobodnie przelatywać, tak? No ale to już jest zupełnie inna sprawa, więc tutaj musicie Państwo sobie zobaczyć u specjalistów i sprawdzić, są normy do tego, które mówią o tym, z jakiej odległości, co musiałoby uderzyć, żeby zniszczyć, żeby trafić. No wiadomo, bezpośredniego trafienia, prawda, dokładnie, nie wiem, w okienko piwniczne, no też się przecież nie przeżyje. Natomiast to chodzi o to, żeby zminimalizować możliwość chociażby takich właśnie czy odłamków, czy uderzeń nawet, że jednak ten budynek zatrzymuje, prawda, zakłada się, że ładunek wybuchnie na pierwszej przeszkodzie, a nie będzie specjalnym do niszczenia bunkrów i tak dalej. No ale dobra, to już musicie Państwo się pytać, taki sarkofag, tak, dokładnie właśnie tutaj Pani jedna powiedziała, ale to się chyba w ogóle tak nazywa sarkofag, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze, także to jest to. Aha, jeżeli chodzi o jeszcze natomiast o ten okrągły, bo tam były różne właśnie teorie, więc moim zdaniem, gdyby to, bo na Lubelszczyźnie to różnie, to ja nie wiem niestety, ja się na Lubelszczyźnie nie znam, gdyby to było na Podlasiu, to prawdopodobnie tak, sprawdzano by oczywiście ten krater, potem sprawdzano by ślady, czy tam są jakaś siarka, prawda, jakieś tamtego, to można byłoby całą tą tablicą Mendelejewa sprawdzać dokładnie, co tam ten, ale potem sprawdzano by, czy na obrzeżach nie ma na przykład, jeżeli taki był duży wybuch, na przykład śladów zacieru, tak? Czy zacier, prawda, nie jest rozrzucony w promieniu 200 metrów, bo tam już parę razy było tak, że przy nieostrożnym destylowaniu paru tam, że tak powiem, udało się na drogę do Jerozolimy w trybie takim, jakby tam rzeczywiście nie jedna rakieta CH-101 uderzyła. No bo na szczęście dziedziczne biznesy, także receptury nie zaginęły, ale podobno wybuchy i kratery były godne. No więc to tak na marginesie. Tak, była porada, żeby w razie ujrzenia grzyba ukryć się za jakimś wzniesieniem, na przykład za krawężnikiem. To można, proszę Państwa. Jest równie skuteczne co wiele innych, szczególnie przy uderzeniu w odległości mniej więcej 100 metrów. To jest tak, dobrze. Jeśli chodzi o stanowisko UEFA, to ja dzisiaj mówiłem o 11.30. A właśnie, komendant policji z bazuką walił po komendzie, się zna najlepiej. Tak, moim zdaniem to jest to źródło, tak? To jest rzeczywiście to źródło. No dobra, w każdym razie tak. Mamy jeszcze od razu pytanie tak. Jak węgiel przywiozą, to już znaczy, że wojna idzie. No nie, no to jest tak jak z tym dowcipem o Inuitach, którzy zbierali chrust. Znowu, ponieważ dowcip jest etniczny, więc nie można o nim opowiadać na YouTubie, więc to musicie Państwo sobie sami poszukać, ale tak, wiem, że uwielbiacie to, jak mówię, jakimś dowcipie go nie opowiadam, ale to... Oczywiście tam też właśnie było tak, że Inuici zbierali chrust, no i właśnie to stanowiło podstawę. Nie mogę opowiadać dalej, bo zdradzę puentę. W każdym razie teraz tak, jest bardzo ciekawe pytanie następujące o stosunki Indonezja-Indie. Oczywiście nie mam czasu tutaj, żeby je omawiać szczegółowo, ale w dużym skrócie, bo było pytanie, czy no Indie, prawda, hinduiści, Indonezja głównie muzułmańska, czy są to kraje lubiące się, nielubiące, walczące, zwalczające i tak dalej. Oczywiście ktoś nawiązuje do tego, co się dzieje wewnętrznie w tej chwili w Indiach, no teraz w Nepalu też. No ale to jest, trzeba pamiętać, że w Indiach, abstrahując od wielu innych kwestii, to jest jednak konflikt w dużej mierze sztucznie podsycany. No, Modi buduje się na tym konflikcie, tak? Więc to nie można udawać, że BJP nie wykorzystywała tego konfliktu, abstrahując od tego oczywiście, że druga strona niejako, czyli ta mniejszość muzułmańska, też dosyć chętnie na te prowokacje odpowiada. To nie znaczy, że nie. Ale to jest, czy tutaj jest to samo? Więc nie, tutaj tego nie ma tego samego. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że Nehru i Sukarno, prawda, takie dwa nazwiska, oni tworzyli azjatycko-afrykański ruch państw postkolonialnych. Musicie Państwo sobie, jeżeli kogoś to interesuje, poszukajcie sobie po takim haśle konferencja w Bandungu 1955 rok. Wszyscy studenci profesora Kukułki na pamięć, na wyrywki po prostu, cały ten ruch krajów niezaangażowanych. No ale w każdym razie oba kraje były kiedyś właśnie liderami tego ruchu krajów niezaangażowanych. Potem oba podkreślają właśnie wielobiegunowość, nieingerencję, suwerenność i zwiększenie generalnie znaczenia globalnego południa. Indonezja zresztą poparła indyjskie przewodnictwo w BRICS-ie w 2026 roku. Znowu Indie popierają centralną rolę ASEAN, prawda, w architekturze bezpieczeństwa Azji, więc to jest tak, że oba kraje się po prostu, krótko mówiąc, lubią. Co więcej, ostatnio mieliśmy nawet bardzo poważny kontrakt, który pokazuje, że to przeniesienie nawet tej współpracy na wyższy poziom, ponieważ Indie sprzedały Indonezji za około tam chyba 700 milionów dolarów lub coś w tych okolicach, sprzedały te swoje pociski manewrujące BrahMos, co jest no, kluczową technologią, jak gdyby strategiczną technologią indyjską. A teraz będą te pociski posiadała również będzie Indonezja, więc tam jest jeszcze współpraca wojskowa. Więc krótko mówiąc, mają się dobrze, tak? Poza tym jeszcze oba państwa dbają o cieśninę Malakka, prawda? Czyli tam zwalczają piractwo na przykład, robią sobie wspólne ćwiczenia wojskowe i tak dalej. Natomiast to jest tak, że wymiana handlowa nie jest największa, mogłaby być wielokrotnie większa. Indie stamtąd importują między innymi olej palmowy, ale też na przykład węgiel, chyba jakiś nikiel czy inne metale. W razie natomiast eksportują leki, maszyny, stal, technologie i tak dalej, więc tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście mamy gdzieś tam kontekst chiński, że oba państwa, co prawda to nie jest żaden sojusz antychiński, ale oba państwa pamiętają, prawda, o Chinach, tak? Mam pozdrowienia z Manchesteru, Alicja. Dziękuję bardzo za pozdrowienia z Manchesteru, Alicji. Teraz tak. Kolejne pytanie się pojawiło. Panie doktorze, czy mógłby pan omówić sprawę szwedzkiego gangu Foxtrot Network i ich wykorzystania przez Iran? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa w ogóle historia. Niestety nie mamy aż tyle czasu, żeby o niej w całości opowiedzieć, ale trochę opowiem. Otóż tak, cała sprawa bierze się stąd, że liderem tego gangu, które, jak państwo wiecie, Szwecja kiedyś państwo... bezpieczne państwo, ostoja, że tak powiem, różnych rzeczy, ale na pewno nie ostoja przestępczości. No w tej chwili to, że tam Wallander to jeszcze małe piwo, oni powinni mieć tych Wallandrów tam dużo więcej, czy innych bohaterów, którzy by zwalczali przestępczość, bo przestępczość tam jest jakaś po prostu kosmiczna w tej chwili. A oni kiedyś tak właśnie mówili, to Europa Środkowa Wschodnia jest taka wielka przestępczość, no więc tam jest straszliwa. I tam między innymi jest liderem właśnie takiego szwedzkiego gangu, który się nazywał Foxtrot Network, był po prostu Kurd, Rawa Majid. Nazwali go zresztą kurdyjski lis. I on był poszukiwany w Szwecji za bardzo liczne przestępstwa. Jeśli dobrze pamiętam, w każdym razie uciekał stamtąd i próbował się przedostać między innymi właśnie z Turcji do Iranu. Bo tam chyba, zdaje się, jakąś rodzinę miał w tym irańskim Kurdystanie i tam, czy jakichś tam kolegów z klanu, no nie wiem, on się, krótko mówiąc, tam się przedostał i został złapany przez służby irańskie. No służby irańskie wyperswadowały mu, nie wiadomo ile miał później paznokci, ale w każdym razie wyperswadowały mu, że może w takim razie zostanie zwolniony nawet w jednym, mniej więcej, maksymalnie w kilku kawałkach, natomiast w zamian za to udostępni tą sieć wywiadowi irańskiemu. Od razu powiem, że wszystkie informacje to są dobrze poinformowane źródła, szpiedzy, wywiady i tak dalej, tutaj dowodów nie ma, no ale historia jest dość spójna i dobrze opisana, tylko jak mówię, no nie ma jakby, nie było aktu oskarżenia na przykład, z którego można byłoby sobie zobaczyć, przepisać krótko mówiąc te powiązania, bo wtedy one są pokazywane. Natomiast w 2025 roku amerykański Departament Skarbu stwierdził właśnie, że Majid osobiście współpracował z irańskim Ministerstwem Wywiadu i Bezpieczeństwa, a Foxtrot wykonywał operacje przeciwko celom głównie z państwa położonego tam, gdzie chce, które znajdują się między innymi właśnie na terenie Szwecji. Zresztą sankcje wprowadzili Amerykanie, potem jeszcze Wielka Brytania, do której ten gang sobie potrafił jeździć i tak dalej. Były różne próby tak naprawdę, to znaczy było przynajmniej 6 przeprowadzonych, jeden zaplanowany, ale nie przeprowadzony zamachów. Między innymi zamachy przeciwko ambasadom państwa położonego tam, gdzie chce, w Sztokholmie, w Kopenhadze, w Brukseli, przeciwko zakładom w Göteborgu, tam jest Elbit, prawda, no i tak dalej. Jeszcze jakieś tam ileś było tych celów, więc tak to mniej więcej wyglądało. Ja zresztą właśnie kiedy mówię państwu, że akurat jeżeli mówiliśmy o możliwych zamachach w Europie made in Iran, tak, to raczej ja bym się nie spodziewał tego, czego państwo się być może spodziewacie, że to będą właśnie jakieś dżihadi, tylko z innym znaczkiem, ale generalnie to dżihadi, prawda, którzy tutaj, tak jak państwo islamskie czy inne organizacje sunnickiego terroryzmu, będą się zamachiwały w Europie. Nie. Iran działa, nawet ta irański Al-Quds to jest specjalna grupa dywersyjna, działa jak klasyczny wywiad, połączenie właśnie wywiadu z organizacją dywersyjną. Tak jak niektóre amerykańskie tamte różne agencje, które w ogóle nie mają nazwy, ale na pewno mają 3-literowy skrót, albo też różne specopsy, albo też kiedyś w dawnych, dobrych czasach rosyjska KGB, tak? Że nie tylko zbierała informacje, ale również zajmowała się dywersją, sabotażem oraz spektakularnym odsyłaniem do Jerozolimy niektórych przeciwników lub wszystkich przeciwników, których udało im się wytropić. Więc tutaj trochę oni działają podobnie, ale rzadko, ja nie wiem, czy w ogóle był jakiś udokumentowany przypadek, taki, gdzie złapano by za rękę jak gdyby irańskiego agenta, który coś robił. Że oni właśnie bardzo, bardzo często, a przynajmniej te wszystkie udaremnione również ataki też w Europie Zachodniej, za każdą, mówię, one są nieudowodnione, tak? Natomiast to są, bo to są zawsze informacje pochodzące ze źródeł wywiadowczych, a w związku z tym takich, które no, nie mogą ujawnić źródeł, prawda, ani swojego modus operandi, skąd to wiedzą, ale za każdym razem wskazywano, że to po prostu było tak, że to jest jakiś tam oficer operacyjny wywiadu, prawda, czy też właśnie którejś z tych służb, czy IRGC, czy KUC IRGC, był gdzieś spiritus movens, przyjeżdżał z pieniędzmi, zadaniem, natomiast cała reszta była podzlecana na przykład grupom przestępczym, które były dostatecznie sprawne, żeby coś przeprowadzić, dużo sprawniejsze niż budowa siatki z patriotów jakichś tam, prawda, na miejscu. Więc tak to mniej więcej wygląda, więc tutaj ten Foxtrot Network właśnie to jest jeden z takich dobrych, może nie najważniejszy, ale jeden z dobrych przykładów, tak? Jak się państwo zastanawiacie, dlaczego ja tak się ciągle po tym nosię, bo tutaj coś się grzeje wśród tego całego sprzętu i mnie straszliwie uczula. Nie, po prostu tak strasznie rozswędzi, ale nie będę przecież tutaj się, nie wiem, wyłączał na podrapanie, więc musicie państwo niestety to, co, ci, którzy mnie słuchają zamiast oglądać, to im jest to oszczędzone. Teraz tak, pytanie kolejne, zobaczmy, co się dzieje na rynku gazu, że mimo wojny spada? Nie wiem w tej chwili, od razu powiem, że nie wiem, że nie widziałem, żeby była jakakolwiek analiza dotycząca spadku na rynku gazu. Może to jest spowodowane tym, że Katar zaczął znowu eksportować i kontrakty terminowe po prostu spadają, bo zakłada się, że Katarowi będą pozwalali eksportować, tak, że się Katar dogadał z Iranem, ale tutaj jeszcze nie widziałem ani Keplera, ani Reutersa. Ja, proszę państwa, jeżeli czegoś nie wiem, to staram się sprawdzać w źródłach, które są jeszcze w miarę sprawdzone, tak? Tutaj żadnej kryształowej kuli właśnie nie miałem mieć ze sobą tą kawiarkę i nie wziąłem. Wiecie państwo, to jest niestety skleroza, nikt nie przypomniał. Dobrze, mamy teraz pytanie kolejne. Sprawdzam jeszcze na wszelki... A, panie doktorze, jak Bliski Wschód zniósł Borata 1? Nie mam pojęcia, skąd ja mogę takie rzeczy wiedzieć. Nie wiem, to proszę mi zadawać takie pytanie wcześniej, to sprawdzę, może były jakieś reakcje, ale tego niestety nie wiem, czy w ogóle był jakikolwiek. Teraz tak, chyba że chodzi o tamto, jak on tamtego Kaddafiego niby grał, ale nie wiem też. No otóż tak, obawiał pan ostatnio wystąpienie Ławrowa, korzystając z pana doświadczenia, chciałbym pana namówić na porównanie profesjonalizmu Ławrowa do ministrów spraw zagranicznych z Bulandy. Ja znajduję tylko Skubiszewskiego, ale to było tak dawno. Nie skomentuję w ogóle. Więc tak, to jest teraz kolejny Mbote. Jaki model rozwoju gospodarczego jest bardziej trwały i skuteczny? To jest dopiero pytanie. Model chińsko-turecki z dużym przysłowieniem, wysoką inflacją, ciągłością idei państwowej, niezależną od zarządzających, czy polski, europejski, gospodarka oparta na małych, średnich firmach z dużą zmiennością władzy w miarę stabilnej walucie? No, po pierwsze tak, to są oczywiście piękne pytanie, natomiast opiera się na trochę romantycznych założeniach. Po pierwsze, powstaje pytanie, jak wyglądałaby polska gospodarka, gdybyśmy z niej wyjęli nagle cały sektor podwykonawstwa, na przykład samochodowego i nie tylko na rzecz państwa, które z nami graniczy na zachodzie. Czy ten sukces byłby taki sam, czy może jednak inny? To jest albo gdyby na przykład tamta gospodarka upadła, zamknięto by granice, no cokolwiek takiego, prawda? Więc i czy to właśnie na pewno oparte na małych, średnich firmach jest to by wystarczyło, żeby skompensować ten problem? Jeżeli chodzi o model chińsko-turecki, to są zupełnie różne modele. Po pierwsze, wysoka inflacja. Dlaczego wysoka inflacja jest w Chinach nagle? Ciągłość idei państwowej to też nie jest przecież Chiny, no na Boga. Chiny się nie odwołują w idei państwowej do cesarstwa, chociaż może teraz w jakimś stopniu. Wysoka inflacja, no hiperinflacja była modelem tureckim, natomiast model turecki jest jednak modelem gospodarki rynkowej, natomiast model gospodarki chińskiej to jest model gospodarki centralnie kierowanej, z wielkimi elementami gospodarki rynkowej, ale jednak centralnie kierowanej, no obowiązkowy udział chociażby istnienia organizacji partyjnej i udział w zarządzie powyżej tam iluś pracowników, no to jest zdaje się faktem. Co więcej, realizacja planów wieloletnich, to w Turcji nie ma realizacji planów wieloletnich i tak dalej. Więc natomiast mogę powiedzieć na pewno, że jakie trendy obserwujemy. Proszę zwrócić uwagę szczególnie na gospodarkę amerykańską i na to, co zrobił Trump, czy próbuje robić Trump. No to co robi, tu nie będzie krytyki Trumpa wcale. To co, chociaż rzadko to się zdarza. Przepraszam, to co robił Trump, to jest tak naprawdę odchodzenie Stanów Zjednoczonych od gospodarki rynkowej, od wolnego handlu, jakby nie było, przypomnijmy, przez cały okres powiedzmy po II wojnie światowej, zresztą wcześniej też, no ale to nie był tak głos istotny, Stany Zjednoczone promowały wolność mórz, wolny handel, prawda, brak ceł, brak barier taryfowych i tak dalej, cały proces GATT, WTO, to i Stany Zjednoczone. Teraz to wszystko poszło do kosza. Bo się nagle okazało, że ten model wolnorynkowy po pierwsze nie zapobiega kryzysom, a wręcz przeciwnie powoduje, że te kryzysy się przenoszą dosyć swobodnie przez granice i kryzysy przecież finansowe szczególnie, które wstrząsnęły światem. Po drugie okazało się, że no niestety, ale teorie wolnorynkowe wszystkie to jest po prostu utopia absolutna. Udowodniono to. Stiglitz niejaki, zdaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, nawet udowadniał. Była taka teoria też Olina, prawda, była, ale nieważne, że była najważniejsze, by to był Stiglitz, gdzie udowadniano, że nawet posiadając pełną wiedzę rynkową albo najpełniejszą wiedzę rynkową, ludzie mają na przykład tendencję do zachowań nieracjonalnych na rynku, chociaż teoria ta właśnie Smitha mówiła, że właśnie im więcej wiedzą, tym bardziej powinni podejmować bardziej racjonalne decyzje i tak dalej, więc no, już nie wdając się w te dywagacje, powiedzmy sobie tak, w tej chwili świat odchodzi bardzo silnie od gospodarki, klasycznej gospodarki rynkowej. W Stanach Zjednoczonych to przybiera formę po prostu ręcznej ingerencji prezydenta w gospodarkę, właśnie trochę może na wzór chiński, tyle tylko, że robi to, no tam w Chinach dba o to cały system, tak, tutaj to są pojedyncze jego strzały właśnie związane z nakładaniem ceł na różne branże, żeby je symulować, wymuszaniem na różnych firmach, żeby albo próbach wymuszania, żeby jednak przeniosły swoją produkcję wbrew racjonalności gospodarczej i tak dalej. No to jest, ale to są wszystko próby dosyć rozpaczliwe. ratowania gospodarki, bo nagle się okazało, że gospodarka rynkowa zestawiona właśnie na przykład z chińską gospodarką, tam gdzie niektóre branże lub dużo branż jest dotowanych, wspieranych i tak dalej, po prostu przegrywa. I nie da się jak gdyby zastosować takiego modelu, w którym mamy z jednej strony firmy, które są poddawane rygorom tylko wolnego rynku, a z drugiej strony takie, które są wspierane przez państwo i te wolnorynkowe miałyby wygrać. No, tu się okazuje w tym modelu chińskim, że nie. Więc to jest jak gdyby jeden element, który na pewno obserwujemy, a drugi no to jest odchodzenie też właśnie, ale to już to w Unii Europejskiej szczególnie, od tej właśnie gospodarki wolnorynkowej na rzecz gospodarki no takiej centralnie kierowanej w modelu socjalistycznym. Tam były tam różne pomysły, różne takie były teorie, że to konwergencja, prawda? No to nie jest konwergencja, to jest po prostu wzięcie kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet różnego rodzaju pomysłów z marksizmu na różnych etapach po prostu i włożenie ich w gospodarkę rynkową, bo się okazało, że gospodarka rynkowa, te mechanizmy samoregulacyjne to jest najlepszy kierunek albo do gigantycznych kryzysów, albo do nawet wojen światowych. Więc stwierdzono, że okej, odejdźmy od tej czystej ortodoksji wolnorynkowej, w ten sposób nie będziemy mieli rewolucji, na przykład już nie mówiąc o wojnach, czy głodzie, czy jakichś kryzysach. Więc to w tej chwili obserwujemy. Tak? Więc to na pewno widzimy i to się też pogłębia właśnie. No, tak jak mówię, teraz Stany Zjednoczone, to co robi Trump, przecież to jest odchodzenie takie no, szokowe wręcz od gospodarki wolnorynkowej, gdzie on próbuje ingerować w płace na przykład członków zarządu. To nie jest, to jest już pójście w kierunku regulacji po prostu rynku i to regulacji państwowej bardzo głęboko idącej. No, w Unii Europejskiej wiadomo, to jest to spłaszczenie cyklów na przykład w gospodarce rolnej przez wspólną politykę rolną, tak? Dobrze, może jakiś wentylatorek wiejący na twarz. Ja mam tutaj dwa filtry, proszę Państwa, i te filtry niestety nie dają rady, bo jak włączę je bardziej, to będziecie Państwo słyszeli ich szum, prawda? To się będzie nakładało i ja będę... Będziecie mieli wrażenie, że stoję, prawda, gdzieś tam w pełnym wietrze. Więc to się niestety nie da. To już ja wiem od dawna. To jest niestety kwestia tego, że to się wszystko nagrzewa, te plastiki i emitują, że tak powiem, różne rzeczy. Dobrze, teraz tak, następne pytanie, dzień dobry, z rakietą to już mówiłem, incydent Ceuta mówiłem, teraz kolejne pytanie, czy jest możliwe, jakie byłyby skutki wypowiedzenia umów na bazy wojskowe USA przez sąsiadów Iranu, jaka jest groźba kolorowej rewolucji w takim przypadku? Państwo, no te bazy były przez te państwa przyjmowane między innymi dlatego, bo uznawano, że Stany Zjednoczone będą tych państw bronić. Natomiast no właśnie Iran stara się udowodnić tymi atakami i to, co się dzieje zresztą, że jeżeli państwo amerykańskie ma wybór, kogo bronić, to państwa arabskie będą na drugim miejscu. Natomiast również te bazy miały być gwarantami stabilizacji, to znaczy tego, że jakby przypadkiem... Oczywiście złośliwi mówią, że po prostu chodzi o to, żeby jak będą próbowali króla obalić, to żeby się mógł schronić w bazie amerykańskiej, bo w ambasadzie amerykańskiej może być za słabo, a w bazie amerykańskiej będą bronili go żołnierze amerykańscy. No to też może być motywacja wbrew pozorom i to taka dosyć poważna, szczególnie po doświadczeniach na przykład Iraku. Natomiast przede wszystkim też mają nadzieję na to, że to będzie ten czynnik stabilizujący. Właśnie Iran dlatego próbuje udowodnić, że jest to czynnik destabilizujący, tak, że krótko mówiąc bezpieczniej wam będzie bez amerykańskich baz. Co te państwa zrobią? Nie sądzę, żeby którekolwiek z nich było do tego stopnia silne, żeby było w stanie się przeciwstawić Amerykanom i wyprosić te bazy. No, wyproszenie baz amerykańskich, proszę Państwa, jak ktoś już bazę założy, to wyproszenie go, to tak jak myśmy też kiedyś zaprosili szpitalników do Polski właśnie z nadzieją, że nam pomogą. No i pomagali praktycznie do XX wieku aż, chociaż już nie pod tym brandem. Więc tak to mniej więcej wygląda, więc to nie jest takie łatwe. Najbardziej mi się podobała dyskusja z Irakiem. Ja sobie poczytałem nawet ten dialog, bo dla mnie był fascynujący, gdzie rząd iracki mówi, no właśnie podjęliśmy, parlament podjął uchwałę, w związku z tym rząd też musi zrealizować. Chcemy, żebyście się wycofali z Iraku. Amerykanie mówią, nie wycofamy się z Iraku, ponieważ my tutaj jesteśmy na zaproszenie rządu irackiego. Rząd iracki, no ale to my jesteśmy rządem irackim i my mówimy, żebyście sobie poszli. Nie pójdziemy sobie, bo jesteśmy na zaproszenie rządu irackiego, a wy nie jesteście tym rządem. To jest inny rząd. No ale my jesteśmy teraz rządem. No tak, ale nas zaprosił inny rząd. No to jego już nie ma. No masz problem, ale to tamten nas zaprosił, to musi nas wyprosić. A w ogóle poza tym to jesteśmy tutaj, żeby zwalczać dla was państwo islamskie. No ale pokonaliście państwo islamskie. Nie, nie, ono nie jest wcale pokonane i jesteśmy po to, żeby wam pomagać, bo poprosił nas o to rząd. I tak dalej, proszę państwa. No dialog po prostu taki, że dobry kabaret by tego nie wymyślił, więc potrafię sobie wyobrazić, jakby próbował taki na przykład Katar przeprosić bazę amerykańską, albo Oman by na przykład przeprosił. No to już słyszeliśmy, Oman, że może zostać, że tak powiem, nagle uznany za element osi zła i tyle. Więc te państwa się, proszę państwa, też w dużej mierze opłacają, tak jak Arabia Saudyjska, no proszę państwa, to już były tak grubymi nićmi szyte, jak się jest 11 września, potem mamy ten proces wytoczony przez rodziny, prawda, gdzie tam wynajęli detektywów, no wyciągnęli kwity też rządowe, tam czarno na białym, kto konkretnie z rządu saudyjskiego, prawda, z tym Osamą się tam gdzieś komitował, co prawda nie bezpośrednio, tylko pośrednio, no to co Arabia Saudyjska, no... $100 miliardów umowa, prawda, i zaraz się nagle okazuje, że dużo lepiej jest zaatakować Afganistan na przykład, taki zbombardować, tym bardziej, że nie ma obrony powietrznej, niż taki Riad, który zapłacił 100 miliardów przecież dolarów za jakieś tam towary amerykańskie, nie wiem, czy w ogóle odebrał. Więc to takie a propos tych baz. No dobrze, teraz popatrzmy się dalej. Czy władze rosyjskie, tak, już mówiłem o władzach rosyjskich. A, czy jaka jest groźba kolorowej rewolucji w takim przypadku? Nie, moim zdaniem kolorowa rewolucja może wybuchnąć w różnych okolicznościach. Trzeba pamiętać też, że państwa te naprawdę dokładają wszelkich starań, żeby, jakby to powiedzieć, na przykład gdyby... Ja sobie wyobrażam takiego na przykład Mohammada bin Salmana, który by rozmawiał, nie wiem, na przykład z dziennikarzami amerykańskimi, no i dziennikarze amerykańscy zapytaliby się go na przykład, gdzie jest wolna prasa? No, mamy wolną prasę. No gdzie? No... całą czy reprezentantów najważniejszych? No reprezentantów najważniejszych. No tak, no cela numer 20, prawda, więzienie tam, takie a takie. Mamy ich, chronimy, żywimy nawet, proszę państwa, mają od nas dach nad głową i regularne prysznice raz w tygodniu, czy coś takiego. Więc tak to mniej więcej wygląda a propos. Dobrze, teraz więc rewolucja natomiast taka kolorowa, tęczowa czy inna, oczywiście oprócz tego, że właśnie siewcy pokoju mogliby, no właśnie migrantami albo czymś takim mogliby tutaj pomóc, ale wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny w ogóle taki model rewolucji, wbrew pozorom, to jest wtedy, gdyby na przykład taka Arabia Saudyjska znormalizowała stosunki z państwem położonym tam, gdzie chce. Albo w tym samym czasie Ben Świr na przykład doszedłby do wniosku, że przenosi swojego ulubionego Tojtoja na przykład na środek wzgórza świątynnego, czy coś podobnego, bo on tam jest zdolny do najrozmaitszych aberracji. No i wtedy, czy właśnie po jakiejś desakracji, a może właśnie jednak wpadło na pomysł, żeby jednak wysadzić ten meczet, tam postawić świątynię, no nie wiem, to, tego typu, to muszą być tego typu spektakularne zdarzenia, żeby doszło do... A w tym samym czasie brak potępienia ze strony na przykład właśnie króla, tylko propozycja normalizacji stosunków i wtedy mamy rewolucję, tak? No ale to król o tym wie. Mohammed bin Salman, cokolwiek by nie mówić o nim samym, to przynajmniej ten element instynktu za samozachowawczego ma i wie o tym, że wie kiedy po prostu nawet nie ulica. To będzie tak, że jak w Egipcie, prawda, czy jak u Indiri Gandhi, własna ochrona go, że tak powiem, no, zrobi z nim to samo, co oni zrobili z Khashoggim, tak? Czyli krótko mówiąc, sprawdzi, czy techniki na YouTubie robienia sashimi na przykład dadzą się zastosować też w Arabii Saudyjskiej. I tak dalej. Więc teraz, dobrze, teraz zobaczmy, które rosyjskie think tanki i ośrodki analityczne warto obecnie śledzić. Zresztą, no, najlepszy był kiedyś Klub Wałdajski. Tyle tylko, że z Klubu Wałdajskiego, bo tam rzeczywiście się pojawiali naukowcy, również ci, którzy doradzali Kremlowi, więc tak czy inaczej, nawet jeżeli możemy uznać, że to, co opowiadali, to jest propaganda, ale też na podstawie tej propagandy można się bardzo dużo dowiedzieć o ich punkcie widzenia, a jeżeli znamy mniej więcej ich punkt widzenia, to możemy sobie ekstrapolować, jakich rad będą w danych sytuacjach udzielali na przykład Kremlowi. Natomiast no, Klub Wałdajski od jakiegoś czasu nie publikuje tych pełnych wystąpień, tylko jakieś takie całkowicie obłe skróty, więc tutaj w ten sposób nie pomożemy, tak? Czy Afryka... Są jeszcze jakieś takie właśnie przy MGIMO również takie centra, czasami przedstawiciele występują w telewizji, no ale to ja tutaj nie mogę ocenić, bo oni tam rzeczywiście taką już skrajną propagandą się zajmują i też nie są cytowani w całości, tylko to są jakieś urywki. Ale Klub Wałdajski rzeczywiście kiedyś był takim miejscem gdzie no nie tylko Rosja, ale również cała Centralna Azja przyjeżdżała, więc można było się paru rzeczy ciekawych dowiedzieć. Czy Afryka generalnie dąży do rozbicia na księstwa, watażków, jak było przed kolonizacją? Znaczy, proszę Państwa, no te procesy następują, ale to są procesy niekoniecznie, bo to jest tak, przed kolonizacją mieliśmy terytoria plemienne, tak? Te plemiona się miały wspólny język, często wspólną religię, ewentualnie no, zamieszkiwały, czasami miały jakiś tam jeszcze mit państwowy, bo czasami stanowiły kiedyś tam w historii jakieś nawet struktury państwowe. Natomiast w tej chwili ci watażkowie, to linie powiedzmy ich wpływów, to są linie najczęściej wedle kontroli fizycznej terytorium i jakichś zasobów naturalnych, które kontrolują. W związku z tym może to przebiegać w poprzek tych linii etnicznych, więc to nie będzie do końca taki sam scenariusz. Natomiast no, jest wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ dekolonizacja Afryki, powstanie tych państw w tych granicach, to jest beczka z prochem, ona kiedyś wybuchnie. Można mieć tylko nadzieję, że nie naraz wszędzie. W Mali na przykład obserwujemy, gdzie w Mali no ewidentnie, prawda, podział na północ, która jest właśnie tuaresko-berberyjsko-arabska, prawda, i południe, które jest no nie tuaresko-beduńsko-arabskie, więc tu jest podział jeszcze religijny na dodatek, nie tylko ten etniczny, historyczny i tak dalej, więc tego tak dalej używam dzisiaj tyle, że zastępuje mi, nie wiem, co mi zastępuje, y na przykład, niektórzy mówią, ja teraz mówię y i tak dalej. Więc chciałem powiedzieć właśnie o tych państwach afrykańskich. Więc te podziały obserwujemy coraz wyraźniej. Te podziały również widzieliśmy przy podziale Sudanu na północny, południowy. Teraz by jeszcze północny, ten, który się nazywa Sudanem, nie północnym, ale on jest północny. Teraz tam się pewnie podzieli jeszcze na wschodni i zachodni. A i w tym, powiedzmy, w tym potencjalnie zachodnim też będziemy mieli podział na tą część plemienno-muzułmańską i tą część niemuzułmańską, prawda, tych ludów już afrykańskich, więc to się, mamy konflikty w Nigerii, bardzo wyraźnie widać, gdzie ta linia podziału mogłaby przebiegać i to są linie i etniczne, i religijne. I ta federacja nigeryjska no niespecjalnie sobie radzi z utrzymaniem tam u siebie spokoju, to chyba nie ma ani jednego stanu, o którym można było powiedzieć, że nie ma jakiejś własnej, przynajmniej jednej partyzantki, już nie mówiąc o potencjalnej secesji, powtórki secesji Katangi, prawda, bo to już jest zupełnie inna historia, więc Afryka jest bardzo, bardzo skomplikowana, bardzo trudna z tego punktu widzenia. Co więcej, jeszcze te różne władze, które są, przypominają do złudzenia, bardzo demokratyczne, przypominają do złudzenia dyktatury, one oczywiście nie pozwalają na to, żeby któryś z ludów jak gdyby się wyzwolił, no ale to też i obserwujemy na razie w rogu Afryki dużo bardziej niż w Afryce Centralnej, chociaż ja przypuszczam, że w ciągu, w tym stuleciu jeszcze parę dużych wojen nam się może pojawić. W tym być może, no, proszę Państwa, to wszystko zależy, najczęściej takie mniejszości chwytają za broń i chcą niepodległości wtedy, kiedy są marginalizowane w podziale mikroskopijnego cały czas dochodu narodowego, gdzie jedna grupa etniczna dominuje gospodarczo i politycznie, druga natomiast, na której na przykład terytorium są zasoby naturalne, nic z tego nie ma, tak? I rozpoczyna się nam. Czyli podłoże jest ekonomiczne, ale postulaty pojawiają się najczęściej separatystyczne, prawda? Bo chcieliby się uwłaszczyć na tym, gdzie funkcjonują, a nie oddawać wszystko do centrali i patrzeć się jak ci, którzy nic nie mają, no i tak dalej, proszę Państwa. No. Tutaj notabene tak na marginesie to właśnie antyprzykładem tego jest północny Jemen, gdzie ten sojusz między Zajdytami z północy i Sunnitami z równin i z wybrzeża podobno bardzo dobrze funkcjonował, tak? To nie było tutaj właśnie ten podział, również dochodu był, nie powodował napięć do pewnego momentu, do momentu, kiedy się nie pojawił prezydent Saleh, ale to już jest, mówię, zupełnie odrębna historia. No dobrze, teraz kolejne pytanie, dobrze, zobaczmy, co mamy jeszcze w superczacie. Dziękuję bardzo pani Irenie za 20 CAD. Zobaczmy, czy ja jestem w stanie, to nie, nie jestem w stanie, zobaczmy może tutaj na superczacie. Właśnie, są inne kolorki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za wpłatę. Ukrywam. Dobrze, teraz, proszę Państwa, sprawdzam jeszcze, jakie mamy pytania te zadane przez Państwa wcześniej. Jest nas 3393 osoby, co jak na tą pogodę i na piątek jest naprawdę mistrzostwem świata. O Kamerun pytanie. No, proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie, opowiem tylko dwa słowa jeszcze o Kamerunie, bo tutaj nie chcę pozostawić tego bez odpowiedzi. Jest to niezwykle ciekawa sytuacja. Warto śledzić. 7 czerwca prezydent Biya, który rządzi od 1982 roku, 1900, co prawda, ale ma lat 93, wyjechał i od ponad 7 tygodni go nie ma. W związku z tym władze twierdzą, że pracuje z Genewy, natomiast czy w ogóle żyje, w jakiej jest formie, nikt nie wie, to jest ściśle strzeżona tajemnica. Co więcej, on po wyborach w 2025 roku nie powołał nowego rządu. Oficjalnie został w 2025 roku wybrany na 8. z kolei kadencję. Miał 53 albo 4% głosów, coś takiego zdobył wtedy. Oczywiście opozycja jak zwykle stwierdziła, że te wybory były sfałszowane i pewnie jak zwykle miała rację, bo tam jest to trochę no, obyczajowe. Więc nie powołał natomiast właśnie nikogo na... Nie, właśnie przywrócono urząd wiceprezydenta na przykład, który w 1972 roku był zniesiony właśnie po to, żeby mógł wyznaczyć sukcesora, ale właśnie problem polega na tym, że nikogo nie powołał. W związku z tym jest nowy mechanizm sukcesji, a nie ma następcy. Co oczywiście powoduje coraz większe walki we frakcjach, między w kierownictwie partii, administracji, armii, służbach i tak dalej, prawda? Więc... No i mamy oczywiście jeszcze kolejną rzecz, no to mamy konflikt anglofoński, prawda, w północno-zachodnim i północno- i południowo-zachodnim, zachodniej części kraju. Separatyści domagają się utworzenia odrębnego państwa, właśnie, które nazywałoby się Ambazonia, bardzo ładnie. To jest właśnie, najpierw mieliśmy sprzeciwy prawników i nauczycieli, ale to było prawie 9 lat temu, a potem doszło do wojny partyzanckiej. Separatyści również są podzieleni, nie są w stanie zająć dużych miast i ich utrzymać, natomiast no cały czas są w stanie atakować, dokonywać różnego rodzaju rajdów, porwań i tym podobnych. Także i obie strony oczywiście spróbują, rywalizują w sobie, co między sobą, kto wypełni więcej punktów ze statutu rzymskiego, prawda, i kto zasłuży szybciej na zaproszenie na All Inclusive do Hagi. Więc i to obie strony, żeby nie było wątpliwości, a na dodatek na północy mamy jeszcze Boko Haram, tak? Boko Haram, które już parę razy atakowało, między innymi w 2026 w Turu, tam właśnie kilku żołnierzy zostało rannych i kameruńskich, więc cały czas jest jeszcze ten problem niestabilności granicy, natomiast wskazuje się, że co prawda gospodarka rośnie, ale liczba ludności rośnie tak samo jak gospodarka, to znaczy nie przekłada się, krótko mówiąc, wzrost gospodarczy na wzrost PKB na głowę mieszkańca albo nie do końca. Jest w tej chwili również około 500 000 uchodźców, głównie z Republiki Środkowoafrykańskiej i z Nigerii, którzy jeszcze na dodatek ubiegają się o azyl. Tak? Także tak to mniej więcej wygląda w tym momencie w tym kraju. Mam nadzieję, że to trochę odpowiedziałem na pytanie. Teraz tak, mamy godzinę 12, więc zostało nam jeszcze 18 minut. Zobaczmy, włóczyki je pozdrawiają karawaniarze, naczelnego karawaniarza, czyli pewnie mnie. Tym razem z trasy po Krecie. Na szczęście nie wszędzie są pożary. O, Kreta jest bardzo fajna do jeżdżenia, szczególnie jak się ma jeepa na cztery koła. Natomiast pożary tam są w Grecji i generalnie na Krecie są generalnie niefajne. Polecić jakąś pracę na temat historii Algierii. Poszukam czegoś, dobrze? Bo rozumiem tylko, że chodzi o polskojęzyczne, a nie o francuskojęzyczne na przykład. Jest kilka takich historii. Ja teraz nie będę się zrywał i musiałbym przewrócić z tyłu ten green screen, ale coś nawet u mnie na półce jest, więc... Postaram się podrzucić tutaj, może w opisie po prostu, albo jakimś komentarzu pod odcinkiem. Dobrze, sprawdzam teraz ten czat, który nazwijmy to go umownie, jest normalnym czatem. Sprawdźmy, czym, jak jest możliwe, że Cypr, będąc niejako podzielony na dwie części, został przyjęty do Unii Europejskiej, nie stanowiło to problemu w procesie przyjęcia do Unii. No, o historii Cypru opowiadałem chyba ze 3 live'y temu. Jutro 3 razy będzie padać, ale teraz niespodzianka po prostu pada. RCB nic mi nie napisało, więc pewnie nie pada. Dobrze, teraz tak, zobaczmy. Dobrze, że pan nadaje, bo przynajmniej nie muszę świecić światła i ćmy nie latają. Okej, dobrze. Kiedyś na Syberii... Flexem to już nie wiem, o co chodzi. Najwięcej schronów jest w Skarżysku Kamiennej, proszę bardzo, więc będziemy uciekać na przyczółek Skarżysko Kamienna. Trump ostatnio założył czapkę Trump 2028. Tak, to prawda, rzeczywiście to zrobił, no ale potem było to komentowane, że to tylko taki żart, haha, wcale nie będzie łamał konstytucji, przynajmniej jeszcze nie w tym roku. Teraz dalej przegapiłem imprezę znowu, garnek na głowę. Tak, garnek na głowę jest to sposobem. Proszę Państwa, stalowy, dobry, dlaczego by nie? Może być emaliowany. Czy ostatnie wydarzenia w Ceucie są w jakiś sposób zainspirowane lub prowokowane przez USA? czy jesteśmy na tej samej imprezie, bo zdaje się, na samym początku mówiłem, że to może być, i czy mogłaby być to forma nacisku lub odwetu za ostatnią postawę Hiszpanii wobec konfliktu z Iranem? Zapraszam do pierwszych 15 minut tego odcinka. Tam właśnie dokładnie to opowiedziałem, chyba że nie wszyscy zrozumieli moje aluzje dotyczące siewców pokoju, Virginii, Langley i tym podobnych rzeczy. No to wygląda na klasyczną operację, która podręcznikową siewców pokoju, tak? Czyli CIA. Ale może to zrobiły same służby marokańskie, nigdy nie wiadomo. Teraz wielbłąd, jak się ktoś napisze prawidłowo, to puszczę wielbłąda z błędem ortograficznym, puszczać nie będziemy. No dobrze, zobaczmy jeszcze pytanie kolejne. Właśnie, pytanie jeszcze, witam pana doktora. Moje pytanie dotyczy bulandy. Znowu. Jednak w szerszym kontekście, czyli szerokiej bulandy, okej. Czy zna pan doktora Leszka Sykulskiego? To już bardzo szerokiej bulandy. Wliczamy w to również Nowosybirsk, Omsk i Władywostok. Tak, znam, ale bulanda od oceanu do morza. Oraz niedawno opublikowanego przez niego Doktrynę Równowagi Suwerennej nie znam, niestety nie czytałem, ale to nie ze względu na niechęć, tylko po prostu na brak czasu. Temat moim skromnym zdaniem wart jest uwagi, być może, a być może omówienia, nie wiem, być może. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie staropolskim Lelum Polelum. Oczywiście tak jest, Mbote, również staropodlaskim Lingala i ukłony. Tak, znam Sykulskiego oczywiście. Nawetśmy gdzieś tam występowali w dawnych, dawnych czasach, a potem się na mnie obraził, ponieważ zdaje się, jestem za mało, że tak powiem, skarpetko sceptyczny. A powinienem być bardziej entuzjastycznie, więc no niestety. Sytuacja w hiszpańskich eksklawach może wpłynąć na Hiszpanię w świetle wyborów, to już mu opowiadałem. Czy istnieje szansa, że inwazja lekarzy może być modernizowana, chyba moderowana przez Rosję? To znaczy tak, ja uważam, że to dokładnie wygląda tak samo jak w przypadku Katalonii. To znaczy wtedy tamten konflikt, nawet jeżeli były sugestie, że może być inspirowany przez Rosję, prawdopodobnie inspirowany przez Rosję nie był, natomiast to, że Rosja wykorzysta to na pewno i wykorzystuje, i że tam we wszystkich mediach lecą oczywiście te obrazki z Ceuty i tak dalej, to jak najbardziej tak. To wtedy, zresztą były tam takie nawet próby, tylko nie podejmowane przez oficjalne, wtedy w Katalonii oczywiście, nawet tam uzbrojenia jakiegoś dla tych separatystów katalońskich. Tutaj nie, tutaj na razie na pewno idzie serial w odcinkach, prawda, czyli we wszystkich mediach właśnie to, co się dzieje w Ceucie, chodzi jako oczywiście przykład tejże niepotrafiącej sobie poradzić Unii Europejskiej, no mają wprawę, tak, znaczy, ale nie sądzę, żeby, o ile ten atak wtedy na naszą wschodnią granicę, to ewidentnie było ćwiczenie rosyjskie, chodziło o skompromitowanie Polski przed planowaną inwazją na Ukrainę, wyizolowanie, być może zawieszenie w prawach członka Unii Europejskiej. Zakładano po prostu, że lewicowe rządy, znaczy dla wtedy polskiego rządu każdy był lewicowy, to jest inna sprawa, że lewicowe rządy w Europie odwrócą się od Polski, wprowadzą sankcje, powiedzą, że nie wolno polewać tym bronią chemiczną z polewaczki przez polską policję biednych tych lekarzy i inżynierów, bo mogą dostać chrypki, a w związku z tym, że właśnie Polska będzie tam jakoś rugowana z tej wspólnoty. A się stało zupełnie coś innego. Głównie moim zdaniem chyba za sprawą nieziemców, bo oni zrozumieli, że jak my przepuścimy ich, to w zasadzie no oni u nas jednak nie zostaną, tak? Że wystarczy w takim razie powbijać paliki, prawda, albo w ogóle otworzyć wahadłowe te autokary, Kuźnica Białostocka, Berlin, tak, Berlin Mitte na przykład, bo to raczej w tamtym kierunku miałoby być. Więc tym bardziej nas poparto wtedy i poparła rzeczywiście cała Europa, była murem za Polakami, murem za mundurem było, pamiętam, taka w Polsce akcja. No nie wszyscy tym murem stali, ale teraz udają, że akurat wszyscy. Teraz szkoda strzępić, okej, o co innego zapytam, czy można by jakoś przyjąć konstrukcję Patriotów czy Heimarsu, zwłaszcza, że chyba głównym inżynierem Patriotów był Polak, ewentualnie co musielibyśmy zrobić, aby pozyskać zdolności w produkcji takich rakiet, których zasięg byłby na poziomie Uralu. Jak zmusić do tego rządzących? No tak, to ostatnie jest najciekawsze, proszę Państwa, najłatwiej sondażami, tak? Jak w momencie, jak się zaczyna palić pod... to wtedy sondaże, proszę Państwa, dokonują takich cudów, proszę Państwa, ludzie, którzy przez lata nie kiwnęli palcem, niczego dla wyborców nie zrobili, potrafią nagle być tak aktywni, że to no, nie do poznania wręcz. Szczególnie wtedy, kiedy ta zmiana może być trwała. Dla mnie przykładem znakomitym jest AfD, gdzie, ale nie tylko, Ruch Narodowy we Francji, jak nagle zaczął zyskiwać na popularności tak, że nagle się okaże, że bardzo wielu polityków być może z partii rządzących obecnie już nigdy więcej w polityce się nie pojawi, bo w ich okręgach wyborczych są takie wyniki, a nie inne, to nagle tam się zmienia motywacja. Tak? Innej motywacji tutaj nie ma, od razu powiem. I innego sposobu nacisku niestety przynajmniej w demokracji nie ma. Jest oczywiście drugi, prawda, no, ale do niego nie nakłaniamy, bo tak na przykład rewolucja francuska, żebyśmy nie zmieniali tematu. Natomiast już za bardzo żartuję na ten temat, za dużo razy, więc ktoś jeszcze sobie to weźmie na poważnie. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję takich rakiet, to nie jest niemożliwe. Tyle tylko, że trzeba byłoby stworzyć rzeczywiście taki program badawczy z dosyć obiektywnym nadzorem, to znaczy nie taki, że tam powierzamy komuś, taki jak centralny port lotniczy, prawda, nie wiem, czy tam już wbito jakąś łopatę w cokolwiek, czy nie. No w każdym razie, bo to jest przedsięwzięcie tego typu, to znaczy taki projekt Manhattan trzeba zebrać, tak albo tak jak było z projektem rozszyfrowywania Enigmy. Trzeba po prostu zebrać najwybitniejszych specjalistów, naukowców, inżynierów, tych, którzy mieli kiedykolwiek z tym do czynienia, również praktyków, być może z niektórych zakładów wyjąć. Następnie zapłacić im takie pieniądze, żeby naprawdę im się opłacało to robić, a nie tylko udawać. Wprowadzić taki nadzór, żeby im się bardzo nie opłacało nie robić. I niestety poświęcić na to ciężkie pieniądze, wiele lat, plus podporządkować również działania wywiadu, o ile się takowy ma, temu, że mają przestać tam tropić, w jakie skarpetki założył dzisiaj minister sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, ale nie amerykański, tylko nasz były, i mają zacząć się zajmować tym, czym kiedyś, czyli na przykład wywożeniem z jakiegoś z tych ośrodków, które się tym zajmują, różnego rodzaju nowinek technologicznych, żeby nie wymyślać koła od początku. I to się da zrobić, tak? Jak się dało zrobić bombę atomową w projekcie Manhattan, tak samo jak się udało Pakistanowi zrobić sobie na przykład właśnie własną bombę, już nie mówiąc o tym, jak się udało takiej Korei czy takiemu właśnie Iranowi zrobić sobie takie rakiety, które są w stanie latać tak daleko, tak samo państwo zdeterminowane odpowiednio jest w stanie coś takiego zrobić. Natomiast trzeba się założyć, że 3 sekundy później, jeżeli taki program zostanie ogłoszony, będzie nagle różne lobby, które... różnych firm, które mają nadzieję na sprzedawanie nam tego, zamiast jakby pojawienie się konkurencji, zrobią naprawdę wszystko, głównie przez tak zwanych niezależnych dziennikarzy, żeby taki projekt zniszczyć. To taki mechanizm obserwowaliśmy w Bulandzie w różnych czasach i w różnych konfiguracjach. Więc jeszcze państwo musi być silne, to znaczy koalicja to są takie czasy, przepraszam, że odwołam się już do bulandyjskiej historii, to są takie czasy, jak były czasy PiSu, to znaczy w tym sensie, że się ma własnego prezydenta, najlepiej Sejm, Senat i prezydenta własnego i można robić co się chce, znaczy nie jest ta władza zagrożona, bo wtedy w takim 4, 6, 8-letnim programie można byłoby rzeczywiście takie technologie wywindować. Co więcej, są być może takie technologie... Aha, no i oczywiście trzeba jeszcze jedną rzecz stworzyć, to znaczy, jeżeli to już taka rakieta powstanie, to ona musi mieć zbyt. To nie może być tak, że potem Departament Uzbrojenia, czy tam ten Sztab Genialny, czy jak ktoś tam jeszcze teraz nie nazywa, nagle powie, no super wynalazek, to sobie możecie, prawda, tam no, postrzelać z kalichlorku, prawda, na rezurekcję, a my tutaj kupimy sobie od kogoś, tak? Bo to tak niestety z bardzo wieloma podobno polskimi wynalazkami było. Tak, żeśmy skonstruowali wcześniej niż wszyscy, a potem to był właśnie tak zwany reality check. No ale tak jak mówię, proszę Państwa, to właśnie dlatego często hipotezy o dykcie jako materiale konstrukcyjnym, konstytutywnym dla państwa, dlatego mają właśnie swoje uzasadnienie. No dobrze, zrobi pan odcinek Edu o traktacie antarktycznym. Okej, ale to Edu, bo to już ktoś nie nadaje do taki normalny kanał, bo po prostu to nie, to jest ciekawa dla mnie oczywiście też. Chyba, że się zacznie jakiś konflikt, to nagle wszyscy zaczną się na tym znać, ale na razie to nie jest ciekawa problematyka. Może jak Trump zacznie zajmować Grenlandię, to wtedy właśnie Antarktyda, Arktyka będą wtedy na pierwszych stronach gazet. Pytanie na live, czy uważa pan, że Bibi miał swój wpływ na ten szturm na Ceutę? No nie wiem, na pewno się cieszą tam, tak? Politycy się cieszą i tam nawet różnych rad dobrych udzielają, więc... Potem jeszcze kolejne tak pytanie o to samo, tak? Czemu Unia Europejska nie nakłada sankcji na Maroko? No to jest, Unia Europejska zawsze była podzielona w tej kwestii. Głównie Francja i Hiszpania nie były w stanie się dogadać, a poza tym trzeba pamiętać, że Maroko jest też bogate w różne minerały, a poza tym jeszcze przez Maroko idą rurociągi z Algierii, potem dalej do Maroka, więc trzeba byłoby te rurociągi jakoś inaczej przekładać, wielkie koszty, więc jakby to powiedzieć, no Unia Europejska do momentu, dopóki też się, że tak powiem, nie zapali pod krzesłem, to no, nie jest rychliwa, powiedzmy, w podejmowaniu tego typu decyzji. Dobrze, bo te panie doktorze rozumiem, że prowadzenie wojny opłaca się w tym momencie Rosji, gdyż nie może pozwolić sobie na przegraną. Jednak z perspektywy czasu, czy można już ocenić opłacalność samego rozpoczynania? Wiedząc o co wiemy dzisiaj, czy według pana opinii był to uzasadniony ruch? To jest bardzo dobre pytanie. Najpierw od razu odpowiem najpierw dygresją zupełnie nie na ten temat. To znaczy, nie wiem, czy państwo zauważyliście, że Trump powiedział, że już nie ma wojny z Iranem, jest operacja specjalna. Także uczy się. Tutaj ten wariant, ten element edukacyjny kontaktów częstych z Putinem opłacił się. Natomiast wracając do tego, czy to jest, czy według pana opinii był to uzasadniony ruch? No to jest, trzeba zapytać, to pytanie jest źle sformułowane. Trzeba by zapytać się tak. Czy z punktu, czy moim zdaniem Rosja, realizując swoje interesy, zrobiła dobry ruch, czy uzasadniony ruch? No bo wiadomo, że mamy tutaj następujące strony tego wszystkiego. No nas wszystkich, prawda, czyli resztę świata. Mamy Rosję, agresora, Ukrainę, stronę napadniętą. I teraz powstaje pytanie, czy Putin popełnił błąd, tak, robiąc to, co robił? Moim zdaniem dla Putina w jego polityce wewnętrznej i zagranicznej ruch wtedy nie był nieuzasadniony. Albo też można powiedzieć, że był uzasadniony. Dlaczego? Tyle tylko, że został podjęty na podstawie błędnych przesłanek. No bo wyobraźmy sobie inną sytuację. Sytuacja jest następująca. Tak jak właśnie prawdopodobnie, znaczy prawie na pewno już teraz wiemy, że rosyjski wywiad i ci wszyscy analitycy wokół FSB, którzy zajmowali się jak gdyby budową podstaw tego konfliktu, to było już opisywane parę razy w prasie, przedstawili prawdopodobnie Putinowi następujący obraz. Ukraina jest słaba, 2014 rok, może się tam została trochę dozbrojona, więc to też nie będzie tak prosto, ale w każdym razie możemy się spodziewać powtórki z 2014 roku, to po pierwsze. Po drugie, ludność rosyjskojęzyczna, szczególnie właśnie w Charkowie na przykład, już nie mówiąc o południu, praktycznie tym pasem tej tak zwanej Noworosji aż do Odessy i nad wszystkim na całym wschodzie Ukrainy, no będzie witała jak wyzwolicieli żołnierzy rosyjskich. No i trzeci element, właściwie trzeci i czwarty, to jest taki, że nasi szpiedzy, czy nasi ludzie, których mamy we władzach ukraińskiej armii, nawet jeżeli tam są jakieś umocnienia, nawet jakieś tam są, powiedzmy, przeszkody, to oni nam tak zrobią, że powiedzmy, że nie napotkamy jakiegoś większego oporu, także opór będzie miał charakter symboliczny albo też punktowy. No i chyba jeszcze ostatnia rzecz, właśnie podobna, podobnie z tym, czyli oprócz tego jeszcze oporu. Aha, no i właśnie ewentualnie, jeżeli się to nie uda, to powtórzymy z taką samą operację, bo tak naprawdę problemem nie jest Ukraina, prawda, czy klasa polityczna ukraińska, jest problemem ewentualnie Zełenski, jego bezpośrednie otoczenie. W związku z tym wyląduje desant, zajmie Kijów. W zasadzie będzie koniec wojny, tak? W związku z tym operacja specjalna, 3 dni może przesada, 2 tygodnie maksimum, miesiąc na resztki oporu. No w takiej sytuacji, gdyby tak się wydarzyło, jakby wyglądałby w tym momencie Ukraina? No mielibyśmy zajętą całą tak naprawdę Ukrainę, Ukrainę odciętą od Morza Czarnego, bo te plany rosyjskie sięgały Odessy, prawda? Czyli krótko mówiąc, wojska rosyjskie doszłyby aż do Naddniestrza i tam by się połączyły z Naddniestrzem, więc odcinając notabene to państwo ukraińskie od morza i ostatecznie... I druga rzecz, mielibyśmy władzę w Kijowie, oczywiście tam ludność Charkowa, prawda, i tak dalej, Sum wyszłaby z kwiatami witać wyzwolicieli, Plus rząd w Kijowie, który byłby rządem neutralnym bądź prorosyjskim, który by podpisał jakieś stosowne traktaty, uznanie tych aneksji i w zasadzie po miesiącu pozamiatane. Ten scenariusz dla Rosji byłby pozytywny. To, co się natomiast nie udało, punkt kolejny, słabe wyposażenie armii. Nie wiem, o co chodzi, ale w każdym razie to jest tak. No to, co się nie udało, no bardzo dużo się nie udało. Po pierwsze, okazało się, że... Ale miejscami się udało. No na przykład udało się tutaj przy Krymie, gdzie Chersońszczyzna, tak naprawdę, która przecież była też potężnie ufortyfikowane miejsce, gdzie z Krymu sobie ta armia rosyjska swobodnie wjechała, prawda, i tam aż zajęła Chersoń. Prawie, że bez oporu właśnie tam były jakieś chyba procesy o zdradę, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie ze strony ukraińskiej, że to ukraińscy po prostu dowódcy, którzy się okazali agentami rosyjskimi. To zrobili, w skali nie pamiętam, ale skala była duża, natomiast w innych miejscach to się nie udało, to po pierwsze. Po drugie, okazało się, że nie udał się słynny desant WDW, prawda, na lotnisko pod Kijowem i że Ukraińcy potrafili się zaskakująco sprawnie zorganizować, pomimo tego, że ten desant był jednak potężny. Notabene Rosjanie chyba wtedy stracili w ogóle kwiat tego całych tych wszystkich swoich komandosów, spadochroniarzy. Przy okazji właśnie tej no, mocno nieudanej operacji. No i później mamy jeszcze ten właśnie kiedy się okazało nagle, że znaczna część armii, a i floty, to na fakturach, znaczy faktury zapłacono za sprzęt, a to, co się dostarczono, to się okazało, tym sprzętem nie było. No i te wszystkie trzy czynniki spowodowały, że jest to klęska Rosji, tak czy inaczej, bo 5 lat wojny z krajem jednak i ludnościowo, i militarnie słabszym. I to, że zrealizowanie celów wojennych, tych pełnych, tych właśnie razem z zajęciem właśnie Odessy, odcięcia właśnie od morza, całe Zaporoże i tak dalej, no to przy obecnym tempie to nasze wnuki będą jeszcze komentować, prawda, tę wojnę. Więc to będę, jak mówię, proszę Państwa, no gdyby w czasach Związku Radzieckiego armia radziecka była w takim stanie jak obecnie armia rosyjska, to prawdopodobnie cały czas zdobywali, jeszcze by Bugu nie przekroczyli, to na pewno. Dobrze, teraz mamy kolejne pytanie, tak, odcinek Edu o traktacie. Jeszcze zobaczę, proszę Państwa, bo to jest tak, że na superczacie znowu mi pewnie coś przesunęło. Ceuta mówiłem, Botę mówiłem, Włóczukiję mówiłem. Nie widzę manufaktury czekolady dzisiaj. Coś się znowu stało. Nie, chyba wszystkie rzeczy z superczatu przeczytałem. Jeżeli nie, to proszę mnie poprawić. A, już godzina 32 minuty. Proszę Państwa, to już powinniśmy kończyć w ogóle. Dobrze, to jeszcze jakieś pytanie, jedno bądź dwa na normalnym czacie i kończymy. Zobaczmy. Problem z zapasami rakiet przez Rosję prowadzi wojnę z Ukrainą 5. rok i wciąż dysponuje dużą liczbą rakiet. Nie, proszę Państwa, to jest nie do końca tak. Stany Zjednoczone mają wielkie ilości broni i rakiet, ale ich własne think tanki, które zajmują się ich własną analityką, to nie są zewnętrzne. One twierdzą następującą rzecz, że te najbardziej zaawansowane i poszukiwane bronie, takie jak na przykład, żeby daleko nie szukać właśnie Patrioty PAK-3, ale również efektory do systemów THAAD, czyli tych właśnie przeciwbalistycznych, tych dedykowanych do zwalczania rakiet, balistycznych, są w tej chwili zmniejszone w sposób no, zastraszający, tak? Czyli o 2/3 jak gdyby się pozbyto. Została 1/3. Podobnie zresztą jest podobno z tomahawkami, gdzie tych tomahawków zostało tyle, że oni nie są w stanie dostarczyć zamówionych do Japonii. I natomiast Rosja przestawiła się, po pierwsze przestawiła swoją produkcję na cele wojenne, czego Stany Zjednoczone dopiero teraz to robią i zwiększają produkcję właśnie takim na przykład Lockheedzie, o ileś tam procent, ale cały czas to jest za mało w stosunku do potrzeb. Zresztą ja czytałem takie opracowanie teraz amerykańskie w związku z tym najnowszym budżetem, że rzekomo to było tak, że gdyby państwo amerykańskie zamawiało, na przykład miało zamówienie 5-letnie, prawda, na te Patrioty i Lockheed miałby pewność produkcji, a to są wyjątkowo drogie jednak systemy, to oni by produkowali po prostu nie zwracając uwagi na popyt. Natomiast do tej pory to podobno było tak, że co roku to zamówienie było przy kolejnych budżetach odnawiane, a w związku z tym no oni nie mogli, krótko mówiąc, mogli wyprodukować, no, to są firmy giełdowe, tak, nie mogli wyprodukować ze stratą, a w związku z tym czekali za każdym razem na to zamówienie, stąd nie opłacało się też tworzyć wielkich linii technologicznych. Więc gdyby na przykład 3 lata temu No, nikt nie przewidywał, prawda, że Trump zaangażuje Stany w taką wojnę, bo to jest po raz pierwszy wojna z przeciwnikiem, gdzie trzeba tych patriotów używać. Proszę zwrócić uwagę, no Afganistan, w Afganistanie to się nie przydało. W Iraku zresztą też nie, albo nie bardzo, no trochę się przydało przy walce ze Skudami. Więc krótko mówiąc, to jest problem i teraz ten problem pewnie zostanie naprawiony, ale to wymaga wielkich inwestycji, właśnie tej zmiany sposobu myślenia i podobno w tym nowym budżecie tak jest, że to są właśnie wieloletnie kontrakty. Więc oni nareszcie mogą zainwestować w linię technologiczną, bo wiedzą, że za 3 lata ktoś to od nich kupi, a nie, że będą mieli na półce, prawda, rakiety PAC-3 Patriot, prawda, i będziemy sobie, nie wiem, co robili, do czego strzelali, może do balonów meteorologicznych chińskich, tak? Proszę o odczytanie moich pozdrowień z Superchatu 2008 AW. No i znowu, a widzicie Państwo, tutaj się nie pojawiły. Dobrze, uczcimy wysłanie Twojego trzeciego. Zrobi Pan Ałas Gordize. No i jest 2008, proszę o przekazanie, widzicie, jest, proszę bardzo. Proszę o przekazanie, więc pozdrawiam dla Karli i Adriana od babci Ani, Mbote dla całej karawany. Dziękuję za przypomnienie. Nie zauważyłbym, bo już mi gdzieś tam zniknęło. Teraz mamy jeszcze następne z superchatu. Zrobi pan odcinek Edu o traktacie antarktycznym. Powiedziałem, jaki jest status międzynarodowy góry Atos. No jeszcze czego, tak? W tej chwili. Dobra, proszę państwa, jeszcze tak, jak liczeni są dwupaństwowi w spisach ludności. Po jednym czy jedna, druga dla każdego z państw. W każdym państwie, gdzie się deklarują. I tyle. Po co robi zapas przestarzałej i prawidłowo po co robi zapas przestarzałej broni? No właśnie, by się teraz przestarzała broń przydała. Bo jak się okazuje, może ona jest i przestarzała, ale na razie lepszej nie zrobili. Dobrze, teraz zobaczmy. Jeszcze jedno pytanie. Ałas Gordize dałem na superczacie. Dobrze, to jest o ten Góro Atos, to będzie następnym razem. Czy gra pan w szachy? Nie, nie gram w szachy. Znaczy, gram, ale nie umiem. Natomiast, ale są tacy, którzy grają i potrafią. Dobry wieczór. Jaki nowy konflikt musiałby wybuchnąć, żeby pchnąć świat w trzecią wojnę światową? Jaki region świata jest teraz najbardziej zapalny? No proszę państwa, no żeby wybuchła trzecia wojna światowa, musiałyby być zaangażowane na przykład Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, więc tutaj być może gdyby Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę z Chinami, to wtedy mielibyśmy rzeczywiście wojnę światową, chociaż powstaje pytanie, czy jaką koalicję wokół tego zbudowałyby Stany Zjednoczone, gdyby zaangażowały państwa na przykład takie jak Argentyna, prawda, czyli państwa z Ameryki, z obu Ameryk, to może wtedy rzeczywiście spełniałoby to definicję wojny światowej. Chyba tak, bo te wszystkie inne mają potencjał na konflikty jednak regionalne. No i oczywiście wojna Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest taka druga możliwość, ale jest najbardziej, no mało prawdopodobna. Odcinek Edu o prawie kosmicznym obiecałem, że będzie i to zrobię. Co jeszcze możemy zobaczyć tutaj? No dobrze, jak w tej chwili nie ma więcej pytań, o tą górę Atos sobie zapiszę, także na następnym live'ie, czyli już w poniedziałek sobie o tym opowiemy. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za to, że Państwa prawie 3,5 tysiąca, nie wiem czy było więcej czy mniej, ale prawie 3,5 tysiąca przybyło. Petroszekle, Boże. Pytanie, kiedy pan odpoczywa? No właśnie od 7 minut powinienem, tak? Więc dziękuję państwu bardzo serdecznie za to, że tutaj przybyliście. A pytania, to co tam z tyłu jest, to jest oczywiście Maroko. A propos właśnie Maroka. Natomiast oczywiście daleko na południu, tak? To już jest daleko na południu. Już nie pamiętam, jak się ta miejscowość nazywała. W każdym razie tam takich właśnie wielbłądów jest dużo. Potem są jeszcze miejscowości z kozami, które mieszkają sobie na drzewach. Mam też bardzo sporo zdjęć. Kiedy odcinek o Dunie? No może w takim razie, przy jakiejś okazji kolejnego live'a sobie możemy o Dunie poopowiadać, ale to nie wszyscy, proszę Państwa, to czytali. Jak ktoś nie czytał, od razu powiem, proszę, jeżeli ktoś z Państwa oglądał film, to już pewnie nigdy nie przeczyta, natomiast jak Państwo przeczytacie książkę, to lepiej nie oglądać filmu, bo możecie być mocno rozczarowani filmem, natomiast książka jest znakomita, także jeśli ktoś z Państwa chce sobie coś poczytać teraz na wakacje, Duna nie jest gruba, czyta się ją bardzo dobrze. Te stare, o już 48 tysięcy wróciła do Maroka. No może podrzućmy trochę od nas też do Hiszpanii, prawda? Tam też mamy takich paru, co byśmy chcieli odesłać, więc jak już tak dobrze idzie panom, jak idzie robienie sera? Na razie jeszcze nie idzie. Pytanie, najlepsi politycy. Dobra, proszę Państwa, teraz zaczynają się poważne pytania, kiedy już się powinniśmy rozłączyć. Także Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Namawiam do zadawania takich fajnych, poważnych pytań wcześniej, przed odcinkiem, albo na początku odcinka, a nie wtedy, kiedy już czas minął. Także imprezę uznamy za zakończoną, botę wszystkim, pamiętamy oczywiście najważniejsze, Alkilaptan, Bahwal, Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej, no i oczywiście na specjalne życzenie wielbłąd sobie przejdzie przez ekran, jak Państwo widzicie. Jak już sobie przejdzie, to kończymy. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich tych, którzy chcieli z nami jechać tą karawaną w piątek i to o tej porze.